Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na drugą część rozmów niedokończonych. Pierwsza część i w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Temat mąż stanu w dawnej polityce polskiej, a także w dobie obecnej. Gośćmi naszych rozmów dalej pozostaną pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, historyk zajmujący się systemami politycznymi XIX i XX wieku. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
I jest także pan doktor Leszek Pieczak, który jeszcze udziela wywiadu, wypowiedzi dla naszych wiadomości i za chwilę będzie obecny w naszym studiu. A my już chcemy ten temat nadal poruszać. To znaczy, do jakich konkluzji doszliśmy w tej pierwszej części? Mąż stanu w dawnej w polityce polskiej, a w dobie obecnej. Być może dobrze będzie dla tych słuchaczy, którzy dołączyli teraz do nas, jeszcze raz powiedzieć, co rozumiemy przez określenie mąż stanu. Gdybyśmy popatrzyli na pierwszy lepszy wpis, na przykład taki słownikowy, no to znajdziemy w internecie na przykład, że to jest polityk, że to jest etatysta, działacz polityczny, nawet gracz polityczny gdzieś tam się pojawiło, więc to jest bardzo widać rozumienie dziwne tego słowa, które myślę ma bardzo ważne znaczenie i powiedzmy, że w naszej współczesności mamy coraz mniej mężów stanu. Tak to wygląda z tych rozmów, co z panami w pierwszej części udało nam się porozmawiać. Bardzo proszę, pan profesor Mieczysław Ryba, może jako pierwszy.
Oczywiście definiować można różnie, tak jak definiować różnie można politykę. I proszę zauważyć, że politycy się obrażają już tym pojęciem. Jeśli któryś do któregoś mówi, że ty uprawiasz politykę, to chce go obrazić, chce powiedzieć, że manipuluje. Ale tutaj, jeśli mówimy o mężach stanu, to same słowa te wiele znaczą, bo mąż to znaczy mężny, męski, prawda, pełen cnót stanu, no to chodzi o państwo. Więc chodzi o człowieka wyjątkowego, zatroskanego o państwo, takiego, który jak gdyby swoją działalnością nie tylko myśli o swoim interesie to raz i nie tylko myśli o czasach współczesnych, ale stara się dokonaniami swoimi stać na gruncie tych wielkich dokonań przeszłości i jak gdyby pchnąć naród, pchnąć państwo daleko w przyszłość. Zwykle takich ludzi się docenia po tym, jak odejdą. To wtedy widać, że owoce ich działalności po prostu idą na wieki. I to wystarczy sobie przypomnieć. My w historii mamy wiele. Najbardziej bodaj znacząca decyzja, jaka zapadła w naszych dziejach, to jest decyzja o przyjęciu chrztu. No i proszę, czy ktoś by podważył, że to jest mąż stanu, że Mieszko I podjął głupią decyzję, złą, dziwną, nawet ateiści tak nie powiedzą, która włączyła nas w kulturę łacińską, o olbrzymim ładunku intelektualnym i nie tylko. Proszę zauważyć, że chrześcijaństwo w wiekach średnich już dostrzegło wagę służby publicznej, wagę służby politycznej. Bo jeśli biskupi, a sam papież namaszczał cesarza, a biskupi namaszczali królów, i to był obrzęd religijny, nie tylko polityczny, ale i religijny, to się mówiło, że jest to pomazaniec Boży w jakimś sensie. O co chodzi? No jest to święta służba, wprawdzie świecka, ale święta. Ona ma gigantyczny wpływ na życie ludzkie. To dzisiaj się to próbuje rozdzielać, nie rozróżniać, ale rozdzielać na zasadzie takiej, że polityka ta świecka może być zupełnie wbrew zasadom chrześcijańskim, na przykład moralnym, i to wszystko jest w zgodzie, bo ten w domu jest bardzo pobożnym, prawda, wyznawcą religii, ten dany polityk, który w sferze publicznej podejmuje decyzje zupełnie z innej bajki. To jest po prostu błąd, błąd antropologiczny. Tak jak człowiek oczywiście jest tym samym człowiekiem, który musi zarobić na własne utrzymanie, tym samym człowiekiem, który się gdzieś relaksuje, ale również tym samym jest człowiekiem, jeśli idzie do kościoła. A więc współpraca państwa i kościoła jest naturalna, bo ostatecznie ma go to wszystko doprowadzić do zbawienia. Państwo się zajmuje przede wszystkim doczesnym wymiarem życia ludzkiego, kościół tym wiecznym, ale to wszystko jest w symbiozie. I w tym sensie rola polityka jest gigantyczna, przy czym wielu dzisiaj we współczesności po pierwsze tego nie dostrzega, a po drugie nie tylko, że upada moralnie, ale przenosi pewne fałszywe zasady moralne na grunt prawa, na grunt życia instytucjonalnego, co ma gigantyczne negatywne skutki. Więc my jak gdyby pragniemy, jak są teraz wybory prezydenckie, to podskórnie, jeśli ktoś jest jeszcze zdrowy i w sensie moralnym i po polsku myśli, to gdzieś podskórnie szuka kogoś, kto mógłby być nie tylko graczem, który nas na chwilę oszuka, albo kimś, kto jest tylko ładny i na chwilkę zaistnieje w telewizji i to nas jakoś poruszy, ale kogoś, kto nas pociągnie ku dobremu, bo są pewne cechy charakterystyczne. Jeśli mówimy o mężu stanu, czyli polityku wybitnym, który jest epokową postacią. Tu oczywiście musi być kwestia intelektu, szerokie rozeznanie spraw publicznych. To nie może być tylko i wyłącznie specjalista od ekonomii, albo tylko od szkolnictwa, albo tylko od jakiejś dziedziny. On musi jakoś ogarniać całość, ciągnąć, bo to trzeba ciągnąć bardzo dużo ludzi za sobą. I rozumieć, czym jest życie społeczne, kim jest człowiek. Tu podstawy filozoficzne się liczą. Cały bagaż historii, całe doświadczenie tradycji. I to doświadczenie mówi, że trzeba być długomyślnym. Długomyślność, mówił jeszcze ojciec Jacek Woroniecki, ważna cecha. Nie co jutro będzie, co jutro do garka włoży. Proszę zauważyć, prosta rzecz. Jeśli weźmiemy pod uwagę lata 90., wtedy zaczął się spadek narodzin w Polsce, bo mówi się, jest kryzys, więc spadek urodzin jest naturalny i nic nie zrobiono przez całe lata, żeby wspomóc rodziny po to, żeby tych dzieci rodziło się więcej. Nagle mija ledwie 20 lat i wszyscy mówią, jesteśmy w zapaści demograficznej i sypie nam się system emerytalny. Przecież to nie jest nawet 100 lat do przodu. To jest ledwie kilkanaście lat do przodu i nikt nie jest w stanie myśleć w tak krótkiej perspektywie. Nie ma tej długomyślności nawet w te kilkanaście lat do przodu. Więc musi to być ktoś intelektualnie dojrzały, a zarazem łączy się to z siłą woli, ponieważ taka postać, no pewne rzeczy, które ma przemyślane, no musi mieć siłę zrealizować. I to niekoniecznie jest tak, że ktoś, kto rozeznaje, ma te talenty takie w sensie siły woli, żeby po pierwsze samemu realizować, a po drugie skupiać tą siłą woli, skupiać wokół siebie szerokie grono ludzi, którzy pójdą za nim w dobrym kierunku. Tego jak gdyby potrzebujemy. Są takie, ja mówiłem Mieszko pierwszy, myśmy wymieniali takie postaci graniczne dosyć przez dzieje, ale chociażby Roman Dmowski, którego działalność od praktycznie lat 80., 90. XIX wieku, aż praktycznie do końca II Rzeczpospolitej łączyła się w pewien taki cykl wielkiej pracy społecznej, a zarazem pewnej gry międzynarodowej.
Tu też musimy już Zera Piłsudskiego jakoś zauważyć też, prawda, tak, dla tak, wielu Polaków. Tak. Bo to jest właśnie, łatwiej jest nam powiedzieć, kto to jest. Na przykład na północy, gdybyśmy obudzili takiego średnio wykształconego człowieka, mąż stanu w Polsce, to powie Piłsudski, Dmowski, Paderewski, w świecie no, De Gaulle na przykład dla mnie, prawda?
No tak, tak.
Ale jak się on kształtuje? Co go kształtowało? Jak go skleić?
Tylko ojcze, bo chcę zwrócić na pewne cechy, więc dlatego wymieniłem Dmowskiego, bo to nie jest polityk powstańczy. Zrobić tak jakieś powstanie, jakąś akcję wojskową i tak dalej, ale mamy długomyślne stawianie tez. Proszę zauważyć, jeszcze przed rozbiorami, znaczy przed końcem rozbiorów, postawiona teza, że nasze granice zachodnie są fundamentem naszej niepodległości, że przesunięcie granic maksymalnie na zachód ustabilizuje i da nam pewną możliwość swobody rozstrzygnięć, to czym się skończyły? Po pierwsze odzyskaniem Górnego Śląska i jego części, Pomorza i Wielkopolski, ale Górny Śląsk przez 800 lat nie był przy Polsce. A w perspektywie lat kilkudziesięciu, nawet komuniści ci powojenni wzięli to na siebie i stwierdzili, że to jest jako rekompensata za ziemię wschodnie, czyli podkradli pomysł, który był w obozie narodowym. Długomyślność. Jeśli weźmiemy pod uwagę prymasa Wyszyńskiego, człowiek, który nie był politykiem w sensie ścisłym, ale politykował w sensie służby publicznej. Czy ktoś znajdzie drugą postać w hierarchicznym kościele polskim w tamtym czasie, która byłaby w stanie poprzez tą wielką nowennę i tak dalej, trzymanie narodu przy kościele, która byłaby w stanie przeprowadzić ten naród przez tak piekielne czasy, jakim były czasy komunistyczne, no trudno sobie wyobrazić takiego kogoś, który był w stanie to w sposób skuteczny podważać. A więc powrót do tej wizji służby i wielka potrzeba ludzi wielkich, ale żeby ta potrzeba ludzi wielkich się zrealizowała, szczególnie w tak zwanym systemie demokratycznym, to ludzie muszą coraz bardziej mieć te kryteria doboru, nawet jak przyjdą teraz wybory. A po drugie, ludzie zdatni do służby publicznej muszą się od niej nie uchylać, ponieważ zaniedbań w tym zakresie jest co niemiara. Bardzo jest u nas taka małoduszność charakterystyczna. To mi się nie chce, ja mam rodzinę, jak jestem nawet pobożny, to się tym nie interesuje, nie wchodzę w pewne relacje, ponieważ to jest naznaczone krzyżem wielokrotnie.
W tym kierunku. No właśnie, też tutaj wstępu pan doktor Leszek Pietrzak. Witamy serdecznie, panie doktorze. Wiemy, że ta definicja męża stanu jest tutaj nam ciągle potrzebna, bo dlaczego? No bo chcemy takich ludzi widzieć, wyróżniać ich. No i pytanie, czy ich zauważamy na scenie, albo ktoś mówi, lepiej mówić, estradzie politycznej.
No więc właśnie, kiedyś mąż stanu to było coś, co opisywało życie publiczne, życie polityczne. Ci mężowie stanu byli i generalnie no, mogliśmy ich wskazać. Tak było na pewno w okresie międzywojennym w Polsce. Dzisiaj mamy z tym problem. Mąż stanu w zasadzie się nie pojawia, został wyparty gdzieś przez autorytet. Tych mężów stanu nie ma. Jeśli chodzi o definicję męża stanu, prawda, co w zasadzie możemy rozumieć pod tym pojęciem męża stanu? Otóż nie mamy jakiejś takiej pełnej, kompletnej definicji męża stanu. Te wszystkie definicje w słownikach języka polskiego, słownikach politologicznych, no one są bardzo, bardzo ułomne. Mówi się o tym, że jest to wybitny polityk, dyplomata. No to wszystko trochę jest takim zawężeniem tego. No bo przecież możemy wskazać wielu ludzi, którzy politykami nie byli, a mimo wszystko o nich mówi się, że byli mężami stanu, uważamy ich za mężów stanu. Ja myślę, że mąż stanu nam się kojarzy z takimi dwoma rzeczami. Przede wszystkim z racją stanu, z interesem państwa. Racją państwa, interesem państwa. To są takie kluczowe rzeczy w odniesieniu do męża stanu. Usiłując zdefiniować jakoś tego męża stanu, to na pewno musi być to człowiek, który w jakiś sposób jest obecny, jego aktywność dotyczy życia publicznego, życia politycznego. Nawet jeśli nie jest politykiem, to on jakoś zaznacza swoją obecność w tym życiu. Na pewno wyznaje pewne wartości moralne. To również nie ulega wątpliwości. Realizuje jakąś wizję bądź opowiada się za jakąś wizją państwa, społeczeństwa, która służy dobru ogółu jego obywateli. Bierze oczywiście odpowiedzialność za tą wizję, czyli krótko mówiąc, jest to jego osobista odpowiedzialność. Ale też nie jest tak, że wystarczy, że te kryteria będzie spełniała jakaś osoba i będziemy od razu mogli nazwać ją mężem stanu. No, to jest pewien proces. Stawanie się mężem stanu jest pewnym procesem historycznym, czyli krótko mówiąc, męża stanu tworzy trochę historia. Dopiero po jakimś czasie ta jego działalność może ulec ocenie, o historycznej ocenie nas wszystkich i tak naprawdę dopiero ona decyduje o tym, czy akurat jest to osoba, którą uznajemy za męża stanu. I mamy pewien problem. No, jeśli popatrzymy na Polskę, na polską przeszłość, polską historię, to łatwo nam jest wskazywać mężów stanu wśród polskich królów, wśród polskich polityków, polskich generałów, polskich biskupów, prymasów. Łatwiej jest nam to wskazać. Problem pojawia się wówczas, gdy zaczynamy mówić o pomijając oczywiście okres PRL-u, który był okresem niesuwerennym, byliśmy pozbawieni niepodległości, suwerenności, w związku z czym no, trudno jest mówić o mężach stanu PRL-u. Ale gdy zaczynamy mówić o już czasach wolnej, niepodległej Polski po roku 89, no to mamy z tym problem. Kogo tutaj wskazać jako męża stanu? Kto zasługuje na taki tytuł męża stanu? I nawet stosując te kryteria, o których tutaj mówiliśmy, bardzo niewielu polityków w ogóle kwalifikuje się do takiej wstępnej kwalifikacji ich jako mężów stanu. No bo weźmy pierwszego z brzegu, człowieka, który chyba najbardziej wiąże się z polską niepodległością i tym, co stało się przez ostatnie 25 lat. Lech Wałęsa, prawda? Socjologowie uważają, że mężowie stanu częściej się rodzą w takich sytuacjach granicznych, takich epokach granicznych, czyli odchodzi stary porządek, przychodzi nowy porządek. Wtedy rodzą się mężowie stanu. Otóż taką osobą, która dostała od losu taką szansę zostania mężem stanu, był Lech Wałęsa, prawda? Lech Wałęsa, lider Solidarności, który po raz pierwszy wyszedł na scenę w sierpniu 1980 roku, potem był tym przywódcą Solidarności, legendarnym przywódcą Solidarności. No i weszliśmy w ten okres niepodległości i Lech Wałęsa został prezydentem państwa, prezydentem niepodległej Polski. No a wydawałoby się, że powinien być mężem stanu, za takiego powinien uchodzić. No tak jednak się nie stało. Lech Wałęsa, który deklaruje, że obalił komunizm, tak naprawdę, gdy został prezydentem, zaczął się opierać, zaczął korzystać z usług ludzi starego reżimu, czyli jak gdyby trochę podważył to swoje obalanie komunizmu. Dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli, że Lech Wałęsa jest mężem stanu, no na pewno byłoby to w odczuciu większości społeczeństwa stwierdzenie na wyrost. Po tym, co mogliśmy z ust Lecha Wałęsy usłyszeć, przeczytać po różnych jego formach aktywności, zachowania, no trudno byłoby mówić o nim, że jest mężem stanu.
No właśnie, ale w jednym słowo, czy to czasami nie jest tak, że potrzeba, żeby historia dopiero kogoś oceniła, czy może być uznawała, że czytamy dopiero biografię i polski mąż stanu w latach tych piastował funkcję taką i taką. Czy możemy mówić, że po prostu za życia, że tak powiem, ta osoba, jakby powiedzieć, jeszcze czekamy, aż ona pokaże pełnię swojej działalności. Bo gdybyśmy teraz zrobili taki sondaż, no to dla bardzo wielu Polaków mężem stanu jest pan Jarosław Kaczyński, myślę, prawda? Tutaj, ale też jest część, która pewnie powiedziałaby, że Aleksander Kwaśniewski.
Że Aleksander Kwaśniewski.
I tutaj mamy dyskusję.
No więc właśnie. Na pewno tak by było. To jest oczywiste, że łatwiej jest dostrzec to, kto był mężem stanu, a kto nie był, z pewnej perspektywy historycznej, kiedy ten polityk jest już, że tak powiem, zamknął swoją działalność, kiedy mamy pewną perspektywę czasową. Łatwiej jest wtedy dokonać takiej oceny. Co do oceny współczesnych polityków jeszcze żyjących i działających nawet w polityce. No, oczywiście tutaj jedni mogą wskazać Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja powiem tak, no na pewno w odczuciu większości nas mąż stanu to jest również ktoś taki, kto jest poważny, kto mówi o poważnych kwestiach, mówi w poważny sposób, kto poważnie się zachowuje, bo powaga jest jakimś podkreśleniem znaczenia, ważności tego, co robi. A nie o wszystkich politykach możemy tak powiedzieć. No, spróbujmy spojrzeć na Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy może być to mąż stanu, który będąc pod wpływem alkoholu, przewraca się na cmentarzu katyńskim, gdzie leżą właściwie najważniejszej polskiej nekropolii, miejscu zbrodni. Czymś, co jest niesłychanie ważne w polskiej historii, jest ważne dla polskiej tożsamości narodowej. A on się tam przewraca. No. Czy tak postępuje mąż stanu? To jest pytanie, na które chyba nie trzeba tutaj odpowiadać.
No tak.
Zwrócić uwagę, bo to trzeba tutaj nie, jakie są opinie ludzkie, one mogą być mylne, mogą być też prawdziwe, ale bardziej jakie jest realne dobro. W poprzedniej części audycji mówiliśmy na przykład o czasach saskich. Proszę zauważyć, że słynne hasło, słynne przysłowie za króla Sasa jedz i popuszczaj pasa mówi, że szlachta wówczas, szczególnie za Augusta III, mówiła, świetne czasy. Jest możliwość, że tak powiem, no, używania tego świata i tak dalej. A co z tego, że sejmy są zrywane wszystkie prawie?
Złota wolność szlachecka, prawda? Ciągle.
Jest złota wolność, jest możliwość, powiedzmy, tutaj się wyżywania na wszystkie sposoby. Co więcej, nawet kiedy Konstytucję 3 maja uchwalono, to chciano wrócić, żeby dla ludzi było, dla szlachty, żeby to było przyswajalne. Jeśli wprowadza się dynastyczną monarchię, a nie wybieralną, bo Konstytucja 3 maja właśnie w ten sposób czyniła, to jaką dynastię na tron wprowadzano? No nie jakichś tam Sobieskich czy kogoś, tylko dynastię Sasów. I to jest dokładnie odzwierciedlenie tego, jakie były opinie. A jak my dzisiaj z perspektywy historycznej oceniamy te czasy? Po prostu przyczyny rozbioru I Rzeczpospolitej. To nie można króla, który był na czele, powiedzmy, tego typu procesu stagnacji, braku woli jakichś zmian, jakichś działań. Nie można takiego króla uznać, mimo opinii, które temu towarzyszyły, że to jest jakiś wielki mąż stanu, który prowadził Polskę do świetlanej przyszłości. To trzeba widzieć w pewnej perspektywie i liczą się argumenty. To znaczy liczy się dziedzictwo, jakie zostawia. Każda decyzja ma swoje konsekwencje i to nieraz bardzo dalekosiężne. Brak decyzyjności jest również bardzo nieraz w skutkach bolesny.
Tak, tak to było. My mamy dosyć szeroki tutaj zakres tych postaci, bo od Mieszka I, można powiedzieć, do czasów nam obecnych, ale gdy tak patrzymy na historię też i świata, i Europy, no to widzimy, że jednak pewne cechy się wybijają natychmiast, jeśli chodzi o właśnie bycie mężem stanu, chociażby cytowany, nie wiem, czy panowie się zgodzą, Charles de Gaulle. Jednak postać, która nie tylko wpłynęła na klimat polityczny Francji, ale także Europy i świata. Czy Ronald Reagan na przykład, prawda?
No tak, tylko że, bo to jest tak, bo są ludzie, którzy są predestynowani co do cech. Mają mocne charaktery, mocne też intelekty. I nadają się, mają powiedzmy cechy polityka. Niektórzy mówią zwierzę polityczne. Natomiast to nie jest tak, że każdy z takich ludzi od razu stanie się taką postacią niosącą pewne dobro, bo on może grać albo na siebie, albo to wszystko, co te talenty, które ma, zmarnować lub skierować.
Bo ma media, które go promują, prawda, celu. Tak.
Natomiast jeśli bierzemy przykładowego de Gaulle'a, to on pierwotnie, kiedy tworzył ten Komitet Wolnych Francuzów w Wielkiej Brytanii, to on szedł wbrew społeczeństwu własnemu. To nie było tak, że marszałek Pétain nie miał poparcia społecznego, czyli ten rząd kolaboracyjny we Francji, że parlament jakoś inaczej tutaj. On po prostu szedł pod prąd. Ale szedł słuszną drogą. Nie dlatego, że miał wtedy pierwotnie wielką popularność, tylko dlatego, że była słuszność w tego typu decyzji. Kiedy wraca do władzy i mamy jego władzę w latach 60., to i kiedy rozwija się Europa, ta Europa biurokratyczna, to ma odwagę powiedzieć, że to nie jest ta droga. Że Europa technokratów to do niczego nie doprowadzi. Że trzeba wrócić do, no, przypisano jemu pojęcie Europy ojczyzn, czyli państw narodowych współpracujących ze sobą, bo to jest naturalny porządek rzeczy. Kiedy się narody organizują w państwa i kiedy te narody europejskie ze sobą współpracują, nie tworząc nawisu biurokratycznego, który będzie prowadził do superpaństwa, zarządzanego jeszcze nie wiadomo przez kogo, pewnie przez najsilniejszych. To jest ktoś. To nie jest ten, który mówi, i taki jest prąd, to ja na fali tego prądu będę na najwyższej fali i będę skakał. Jak się prąd zmieni, to ja zmienię żagiel. Proszę zauważyć, polska polityka zagraniczna, bo to jest bardzo charakterystyczna rzecz dla ludzi, których później oceniamy mianem mężów stanu. Polska polityka zagraniczna jeszcze półtora roku temu mówi tak. Przez najwyższych przedstawicieli, łącznie z prezydentem. Cudownie jest. Jest pokój. Rosja i Unia i Europa się porozumiały. Jeszcze pamiętamy, przy okazji katastrofy smoleńskiej te porozumienia miały swoje gesty konkretne. Ten sam Putin rządził, przecież wiemy o tym. W związku z czym mówimy i deklarujemy, my będziemy pomostem porozumienia Berlina i Moskwy, czyli najgorszego w historii porozumienia, jakie w ogóle mogło zaistnieć. Mija kilka miesięcy, jest wydarzenia na Ukrainie, nagle mówimy, Putin jest wielkim zagrożeniem dla Polski. To wcześniej nie był? To znaczy, że co? Że nie diagnozują. Gesty, różne takie puste gesty potrafią, fala idzie w tę stronę, to my idziemy w tę. Fala zawróciła w drugą, to my idziemy w drugą. Przecież jeden z generałów słusznie diagnozował. Przecież jeśli Putin był ten sam, jeśli zagrożenie było to samo, to dzisiejszy nasz stan wcale nie jest gorszy niż wtedy. Bo wtedy był Putin na Bugu, a teraz jest w Donbasie, tak? Więc realnie, nie faktycznie, w rzeczy samej sytuacja jest, można powiedzieć, nawet lepsza. Ale proszę zauważyć, że tutaj w takim razie nie chodzi o głęboką diagnozę. Nie chodzi też o siłę woli, że ja mimo różnych opinii, które w Europie czy w Polsce są, ja widzę zagrożenie i staram się mu zapobiec. Nie. Fala w tą, to ja jestem w tą. I zawsze jestem na fali i być może medialnie chwalony, być może jedz, pij i popuszczaj pasa za takiego i owego prezydenta, czy bigosujemy, czy grillujemy. Natomiast to nie ma nic wspólnego z czymś, co zwiemy mężem stanu, który przyjdzie kolejne pokolenie i powie, tak, ten nas uratował przed śmiercią. On zauważył, on dalej myślał niż my wszyscy. Nawet jeśli wielu się myliło, to on się nie mylił. Jak go atakowali, wziął to na siebie. To są cechy, więc musi to być i w prawdzie, i w moralności, i w pewnej sile woli. I dlatego te czasy, o których pan doktor mówił, czasy trudne zwykle pozwalają wyłonić się takim postaciom. Albo nikczemnym, które zdradzą, albo wielkim, które potrafią wziąć to na siebie. I wtedy widzimy, w tak trudnych czasach mieliśmy opatrznościową postać. O takiej się
Czyli co, jaka epoka, taki Napoleon? Czy
nie jest zawsze tak. Po prostu czasem jest tak. Proszę zauważyć, akt abdykacyjny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który mówi, że Repnin podobno mu napisał, że w macierzyńską opiekę oddaje poddanych swoich dawnych. Carycy Katarzynie oczywiście. To mamy różne, sytuacja trudna, mamy różne bardzo postawy w sytuacjach granicznych. Więc jak nas ktoś odda w macierzyńską opiekę innej współczesnej cesarzowej Europy, to następne pokolenia mogą być średnio z tego zadowolone. To trzeba po prostu kogoś wielkiego. Tylko proszę zauważyć, często się mówi, jak takie postaci mogą się urodzić, to jednak musi być ktoś zakorzeniony religijnie, bo to trzeba zobaczyć tę perspektywę własnego życia i własnych dokonań, również w dziedzinie polityki, w dłuższej perspektywie niż własne życie. To znaczy mówię, ja może teraz cierpię, może teraz te decyzje moje nie są popularne, może coś dźwigam, ale na pewno da to efekt w przyszłości, jeśli nawet będę na tamtym świecie, to moje dzieła będą świadczyć za mnie, a o zbawienie się tu rzecz rozgrywa. A więc pamiętajmy, że to jest w wychowaniu, to powinno być też w wychowaniu. Ale jak wychować przyszłych mężów stanu, nie ucząc ich historii w szkole? Bo nie trzeba, bo on lepiej jak się na komputerze czy po angielsku dwa zdania nauczy. A kwestie te całej tradycji są nieistotne. To co on będzie umiał? Jak on jest w stanie spojrzeć poza własne 20 lat, które akurat osiągną, czy 30? Co to jest 30 lat w historii kraju?
Czyli idziemy w tym kierunku, że jednak polityka, panie doktorze, źle prowadzona, polityka nieczysta, polityka nie fair, polityka brudna nawet taka, że widać, że jest brudna, bo ogólnie się mówi, że nie jest, nie może być ona czysta, prowadzi, że, że nie mamy mężów stanu, tylko mamy osoby pełniące funkcje. Chociaż pan przez jakiś czas pracował, w aurze prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w jakiś sposób i niektórzy mówią, szczególnie ci, którzy patrzą na taką pewną strategię, że to był człowiek, który no, miał wizję męża stanu, mimo prawda, fali krytyki i tak dalej.
To prawda, ale ja też chcę zachować pewien dystans. No, mam swoją ocenę, ale powiem tak, no, ktoś mógłby mi zarzucić, że ponieważ byłem pracownikiem administracji pana prezydenta, więc nie jestem tutaj do końca obiektywny.
To jak jeden góral mówi, że ma swój pogląd, ale się z nim nie zgadza.
Tak, tak. Ale... Może tak nie do końca. Ale rzeczywiście, na pewno... Na pewno o prezydencie Lechu Kaczyńskim, świętej pamięci Lechu Kaczyński, można powiedzieć jedno, że miał pewną wizję funkcjonowania Polski na arenie międzynarodowej. Krótko mówiąc, on realizował pewną koncepcję geopolityczną polską, jakich mamy niewiele, koncepcję jagiellońską, chciałaby, aby Polska stworzyła pewien kordon państw, które, że tak powiem, oddzielałyby niejako nas od Rosji. Polska sprzymierzyła się z tymi państwami, stworzyła nawet pewien polityczny układ, którego by została liderem. Niektórzy uważają, że to koncepcja bardzo trudna, jedni nawet, że wręcz prawie nierealistyczna, ale prezydent niewątpliwie tą drogą szedł i realizował koncepcję jagiellońską. Ponosił w realizacji tej koncepcji i sukcesy, i też porażki. Na pewno brał pełną odpowiedzialność za realizację tej politycznej wizji funkcjonowania państwa. Ona de facto miała wzmocnić polskie bezpieczeństwo, poprawić polityczne geopołożenie polskiego państwa poprzez przymierze z blokiem państw tak zwanej Bumagi, jak się to nazywa, czyli Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Armenia, Gruzja i tak dalej. Tych państw, które byłyby pewnym kordonem oddzielającym nas od dzisiejszej Rosji. I niewątpliwie prezydent to realizował. To była jego jasna dość wizja. Tak naprawdę to była jedyna wizja, jaka była realizowana w Polsce po roku 89. Nawet jeśli ktoś nie zgadza się z koncepcją jagiellońską, to musi obiektywnie uznać, że była to jedyna taka wizja realizowana. Ani prezydent Lech Wałęsa, ani prezydent Kwaśniewski takiej wizji nie realizowali. Bo sam fakt polskiej akcesji do NATO czy Unii Europejskiej, on w dużej części wynikał z pewnych kompleksów prezydenta Kwaśniewskiego. Dla niego przynależność do NATO i Unii Europejskiej była taką nobilitacją polityczną, bo oto stałby się prezydentem już nie postkomunistycznego państwa, ale unijnego państwa, prawda? To zupełnie zmieniało jego wizerunek. Tak naprawdę polityka Aleksandra Kwaśniewskiego nie realizowała żadnej szerszej wizji politycznej. To jest bardzo ważne, żeby polityka miała w sobie jakieś cele, nawet jeśli uznajemy je za bardzo, bardzo ambitne, zbyt ambitne, ale żeby niosła jakieś wielkie cele, jakieś szersze cele, bardziej przyszłościowe, w szerszej perspektywie. Wydaje się, że to jest bardzo ważny element, jeśli mówimy o mężach stanu, bo jak popatrzymy na życiorysy polityczne tych wszystkich, których uznajemy za mężów stanu, to niewątpliwie taka wizja przyszłościowa, szersza wizja jest realizowana przez każdego z nich. No wystarczy wspomnieć o prezydencie Stanów Zjednoczonych Ronaldzie Reaganie, prawda, który podjął wyścig wojen gwiezdnych, prawda, narzucił takie tempo, które doprowadziło do zapaści Związku Sowieckiego, czyli było to pokonanie Związku Sowieckiego w wyniku rozpędzenia gospodarki, narzucenia takiego wyścigu zbrojeń, któremu nie podołał już Związek Sowiecki. Oczywiście ja zgadzam się tutaj z panem profesorem, że taka wizja wymaga głębokiej wiedzy głębokiego studiowania, przygotowania, jakiejś świadomości szerszej, szerszego patrzenia i myślenia o polityce niż tylko wybory. Ale taka koncepcja u Reagana, taka wizja u Reagana była. No weźmy nawet przykłady polskie. Ja odwołam się jeszcze raz tutaj do Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, prawda? Nie był politykiem, ale to, co robił, było pewną formą aktywności publicznej, politycznej, prawda? On też miał pewną wizję, którą starał się realizować jako głowa polskiego kościoła. Mianowicie on uważał, że należy zrobić wszystko, żeby ocalić polskie chrześcijaństwo, polski katolicyzm. Że jeśli Polacy mają przetrwać komunizm i być zdolni kiedyś do walki o swoją suwerenność, to muszą uratować kościół, uratować katolicyzm, zachować go. I on to robił konsekwentnie na różnych polach, na różne sposoby. To była jego wizja, nazwijmy to pewna wizja dotycząca państwa, narodu, społeczeństwa, którą realizował. Więc tutaj też jest ten element wizji. Tak jest u wielu innych polityków, których uznajemy za autorytety. Ale niestety, jak popatrzymy na życie polityczne polskie, obecne, współczesne czy ostatnich lat, no to jest już inaczej. Ta polityka koncentruje się, w niej jest coraz mniej takich wizji, tworzenia takich wizji i ich realizowania. To się już nie pojawia. No, zwróćmy uwagę na rolę Platformy Obywatelskiej. 2007 rok, Platforma Obywatelska dochodzi do władzy. Dzisiaj mamy rok 2015, a więc prawie 8 rok rządów Platformy. I co się okazuje, że tak naprawdę Platforma Obywatelska nie miała żadnej wizji. Wizji państwa, wizji Polski. Nie było niczego. To jest takie rządzenie od problemu do od odepchnięcia problemu do odepchnięcia kolejnego problemu. To jest takie rządzenie od wyborów do wyborów. Tutaj nie ma żadnej wizji państwa, szerszego jakiegoś takiego myślenia. Tu są doraźne decyzje, zupełnie nie liczące się ze skutkami, z ich skutkami. Nie ma szerszej wizji. Nie myśli się o tym, co będzie z Polski nie za rok, czy za 4 lata, tylko za lat 5-10. Jesteśmy w sytuacji, w której ta polityka tych rządów doprowadziła do migracji kilku milionów obywateli. Ta polityka tak naprawdę no, nie daje perspektyw Polakom, zwłaszcza młodym. Nastąpiło realne obniżenie się życia Polaków. I wiele, wiele innych negatywnych procesów. 2,5 miliona Polaków jest chociażby zadłużonych. I tutaj jak gdyby nie ma tej odpowiedzi na te problemy. Nie ma jakiejś wizji, która by była odpowiedzią na te wszystkie problemy, wizją przyszłościową, którą rząd by realizował i za realizację czego brałby odpowiedzialność. Tutaj cały czas ta polityka skupia się wokół bieżącej walki politycznej, gierek. Nie ma myślenia o racji stanu, interesie państwa, coś, co jest sednem w ogóle męża stanu, coś, co powinno być w ogóle sednem męża stanu. Tego nie ma. Czyli krótko mówiąc, to dzisiejsze życie polityczne, uprawiane w taki sposób, uprawiane tak doraźnie, uprawiane tak teatralnie, pozbawione wizji, wartości, no, ono ma niewielkie szanse, żeby wygenerować kolejnych mężów stanu. Kogoś, kogo w Polsce, kogo większość Polaków by traktowała jako mężów stanu. Czy to się kiedyś zmieni? No, trudno powiedzieć. W Polsce stała się trochę taka rzecz, która to utrudnia. Otóż w ogóle są autorytety. Te autorytety trochę, nie trochę, tylko one miały zastąpić również mężów stanu. Czyli autorytet, ktoś, kto został wyznaczony, mianowany autorytetem, do którego się inni politycy odwołują. I to również sprawia, że to jest jakiś taki hamulec, żeby nasza polityka była uprawiana w sposób bardziej normalny, żeby była czymś głębszym, żeby rzeczywiście służyła państwu. No bo jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to wskazuje się jakiś autorytet i przywołuje się wypowiedź tego autorytetu. W takiej sytuacji bardzo trudno jest, aby pojawiły się jakieś wizje, koncepcje, strategie, coś szerszego. Coś, w wyniku czego również tworzą się autorytety. To tak ja bym może podsumował.
Dziękuję bardzo, pan dr Leszek Pieszak i pan profesor Mieczysław Ryba. To może jeszcze, zanim telefon do naszych słuchaczy, będą pewnie bardzo ciekawe, to może pójdźmy jednak w stronę taki konkretny mąż stanu, gdyby pan profesor mógł nam podać jeszcze raz cechy. No dobrze, weźmy Roman Dmowski. Czyli i jeszcze raz, czym by to się wyrażało? Jego działalność i polityczna, i jakim był człowiekiem, i co uczynił, prawda? Bo wiemy, że no najlepiej weryfikuje historia pewnie i co? I pozostałości w postaci pism, listów, teraz jeszcze są nagrania. Bo to jest tak, że w trudnych czasach to albo takie postacie szemrawe, prawda, wychodzą na powierzchnię, stają się jakimiś widocznymi liderami, albo też ludzie bardzo tacy nieskazitelni, no, może powiedzieć o rolnym spojrzeniu, to o takim duchu też mocnym w trudnych czasach. Natomiast kiedy tak jest, takie, powiedzmy, są takie czasy, że powiem nie konkretne, to jakoś wtedy wszystko wygląda tak jakoś szaro. Czy to tak jest, panie profesorze?
No, pewnie potroszę tak, natomiast jest kwestia też no wychowania z pewnością i jak gdyby kształtowania tych charakterów, a w czasy, jeśli mówimy o przykładowym Romanie Dmowskim, to są czasy ciemne, to są czasy trudne, popowstaniowe, zaborcze, gdzie ta niewola i przyszłość Polski rysowała się w ogóle w ciemnych kolorach i nagle przychodzi człowiek, który zaczyna diagnozować te pozytywy i słabości Polski i Polaków, który mówi, jak odrodzić Polskę? Ano odrodzić Polskę można wtedy, kiedy się włączy w naród środowiska i warstwy, które do tej pory w ogóle narodem nie były. Przecież mało kto wie, mało kto pamięta, z chłopami na początku prawie nikt nie pracował, pracowali narodowcy. Przez wiele dziesiątków lat pracowali, żeby ich przywrócić do polskości w sensie kulturowym i politycznym. Myślicie państwo, że tacy ludzie jak Witos to skąd się rodzili później? Oczywiście to był osobny ruch ludowy, ale mimo wszystko pewien pomysł na to, żeby chłopstwo uczynić Polakami, ponieważ byli wyeliminowani, to jest stąd. Mamy widzenie narodu w całości. Mamy program pracy. I z pracy z dużą siłą woli, bo zapalono do tego naprawdę setki światłych Polaków, którzy po to, żeby ta Polska odzyskała niepodległość i była silna i dumna, powiedzmy, no ten naród się wzmacniał. Później się działanie nad wzmocnieniem jego ekonomiczne, nad wytworzeniem ośrodka siły politycznej, który będzie niezależny zewnętrznie. Dalej, diagnoza sytuacji międzynarodowej, rozeznanie, przewrót kopernikański wówczas, czyli stwierdzenie, że głównym zagrożeniem są Niemcy, bo dzierżą główne polskie ziemie i że te ziemie zachodnie są fundamentalne. I mało tego, realizowanie tego konsekwentne, skumulowanie bardzo dużej siły, potężnej siły politycznej. Więc jeszcze raz, to musi być wielki intelekt, to musi być człowiek cnotliwy, no bo ten wielki intelekt, jeśli będzie zdeprawowana wola, no to do niczego też nie doprowadzi, no bo wiadomo jest, że wtedy może albo w prywatę pójść, albo w jakąś zdradę. Więc cnotliwy i z drugiej strony silna wola, czyli jest w stanie wokół siebie ogromadzać ludzi zapalonych właśnie takim działaniem, czyli jasnym umysłem i silną wolą. Oczywiście za tym idą też uczucia, tylko w Polsce uczucia nieraz przesłaniają nam rozum. Że my się podpalamy do czegoś, później gaśniemy, a tu mieliśmy do czynienia z czymś, z czym Niemcy nawet nie mogli sobie poradzić, ponieważ to była odpowiedź na Bismarcka. Bismarck był metodyczny, konsekwentny i jego polityka germanizacji była skuteczna. Więc Polacy, żeby się bronić, muszą być metodyczni, konsekwentni i przeciwdziałać temu. I to, proszę Państwa, rzeczywiście ten trudny czas rodził wielkie charaktery po tej stronie. Tak jak mówię, takie czasy jak to mówi mój znajomy ksiądz Ryszard Szwast z Iwli, prawda, cytując klasyka, że zbytek gnuśność i swawola kobiet doprowadziły ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. Ten zbytek, ta gnuśność, brak hartu ducha, no i swawola kobiet, czyli zdemoralizacja, no prowadzi do rozkładu życia społecznego. Natomiast ćwiczenie się w cnotach, nawet w trudnych warunkach, nieraz rodzi takie postaci. I takich potrzebujemy, bo proszę zauważyć, że zagrożenia dla Polski, wbrew temu, co się potocznie sądzi, ja mówiłem o tym przykładzie chociażby co do emerytur. No przecież każdy to diagnozuje. Nie mówimy o prawicowych jakichś diagnostykach, tylko zwykłych ekonomistach. Mówi, no emerytur nie będzie. Czyli polityk długomyślny nie nawet na 50 lat, na 20 lat powinien powiedzieć, no możemy niczego nie mieć. No możemy tych nie mieć stadionów i tego całego luksusu, ale dzieci muszą być, to jest podstawa. I nie jest nikt w stanie sprofilować tak polityki prorodzinnej, mimo tego, że jeszcze przecież Polki chcą mieć dzieci, żeby doprowadzić do sytuacji zabezpieczenia w podstawowej kwestii. Przecież to nie trzeba być prorokiem. Zwróćcie Państwo uwagę, nie, dzisiaj się liczy, no może jutro. A już 4 lata, jak ktoś mieści do następnych wyborów, to jest po prostu gigant intelektu i woli. Tylko proszę pamiętać, że kiedy historia troszkę minie, a to można obliczyć, kiedy dramat przyjdzie, to powiedzą, jakich głupich mieliśmy polityków.
O latach. Natomiast ja jeszcze chcę gwoli takiego, no myślę, że wielu głosów słuchaczy, też postawić postać Józefa Piłsudskiego, marszałka, jako też męża stanu, mimo różnej fali krytyki i tak dalej. Jestem pod wpływem książki pana Bogdana Urbankowskiego. Potężny taki buch. Rzeczywiście, no postać szeroka. No to teraz braknie nam czasu, żeby powiedzieć, no ale tak, no bo i polityk, i żołnierz, i kochający ojczyznę. Oczywiście mający swoich wrogów, którzy mówili, że jest zapatrzony na wschód i tak dalej, i tak dalej. I są różne problemy. Natomiast jednak czas weryfikuje, pokazuje, że to była postać, no, która wpłynęła na losy Polski. Odrodzenie narodu, polska niepodległość, no ktoś musiał się znaleźć. Oczywiście ktoś powie, dobrze, udało mu się, tam nastąpiły pewne takie sytuacje, że Magdeburg i tak dalej wrócił, ale był człowiekiem, którego kształtowała no, historia, czytanie, prawda, polskich książek, uczenie się, też tak dosyć pilne. Nowa audycja musiałaby powstać o Józefie Piłsudskim, ale na pewno można tu powiedzieć, były to dwa takie, dwie wielkie postacie, dwaj mężowie stanu, którzy no, ścierali się jakoś tam. Tutaj dużo by powiedział profesor Bender, prawda, który niejedną audycję poświęcił tym postaciom. Pozdrawiamy. Zresztą panowie są uczniami pana profesora. Nie wstydzicie się tego, że to powiedzieć.
Pozdrawiamy pana profesora. Mamy nadzieję, że słucha.
I pan profesor, no tutaj ciągle rolę Dmowskiego podkreślał i słusznie, ale też i nie zapominał o marszałku. Czyli można powiedzieć, że potem czas goi rany i pokazuje to piękno tych postaci, mimo różnic, które ich dzieliły.
To prawda. No na pewno Roman Dmowski i Józef Piłsudski byli zupełnie innymi politykami. Inaczej widzieli polską drogę do niepodległości. To wszystko ich w zasadzie różniło. Józef Piłsudski był politykiem, który stawiał przede wszystkim na czyn, na akcję, czynną akcję bezpośrednią. On uważał, że my musimy wywalczyć polską niepodległość, polską suwerenność przede wszystkim czynem własnym. No i trzeba powiedzieć tak, no jego, on w zasadzie był tym liderem walki zbrojnej Polaków o suwerenność w dobie pierwszej wojny światowej. Bez jego osoby prawdopodobnie ta niepodległość przyszłaby nieco później. On ma niezaprzeczalny wkład w polską niepodległość, ale Roman Dmowski też oczywiście ma ten niezaprzeczalny i ten jeden z głównych wkładów w polską niepodległość. Obaj działali na rzecz polskiej niepodległości i nigdy nie kwestionowali w zasadzie swoich zasług, swoich osiągnięć w tym zakresie. To na pewno cechuje mężów stanu. Obaj byli niewątpliwie polskimi mężami stanu. Nikt nie miał w II Rzeczpospolitej wątpliwości, że zarówno Roman Dmowski, jak i Józef Piłsudski są polskimi mężami stanu. I na pewno Józef Piłsudski jest takim mężem stanu, do którego odwoływało się i odwołuje wielu polityków i będzie odwoływało się wielu polityków. To niewątpliwie. Jego spuścizna jest bogata. No przede wszystkim jest to spuścizna mówiąca nam to, że my sami powinniśmy wziąć odpowiedzialność za swój los i my sami powinniśmy zadbać o swoją suwerenność, zasobność i o trwałość tego wszystkiego. Taka jest spuścizna Józefa Piłsudskiego. Ona jest w pewnym sensie zupełnie inna jak spuścizna Romana Dmowskiego. Roman Dmowski zupełnie inaczej widział ten problem. Dla niego sprawa polska to sprawa w dłuższej perspektywie czasowej, nad którą będziemy pracowali my wszyscy, konsekwentnie, uparcie, i dopiero wtedy ona będzie musiała przynieść owoce. O ile Józef Piłsudski stawiał na akcję czynną, na akcję bezpośrednią, na walkę, Roman Dmowski stawiał bardziej na pracę organiczną. To była najważniejsza rzecz, jaką Polacy powinni dokonać, jaką Polacy powinni tutaj zrobić, aby utrwalić polską niepodległość, aby zapewnić Polsce dobrobyt w przyszłości.
A też jednak obaj chyba, przepraszam, przewidywali jednak nadchodzącą wojnę, która Polsce grozi. Nie wiem, czy się nie mylę, ale Józef Piłsudski na pewno. Nie wiem, jak Roman Dmowski. To znaczy, to też ta strategia była ich mocną stroną, prawda, że mieli przewidywać na swój sposób wydarzenia, chociaż Piłsudski wcześniej zmarł, w 1935.
Tak, wojnę to prawie wszyscy przewidywali, ponieważ tutaj napięcie rosło. Natomiast jest pewne dziedzictwo II Rzeczpospolitej, na które warto zwrócić uwagę. Ono jest związane z pewną pozycją Kościoła. Roman Dmowski zadeklarował to w sensie broszury politycznej Kościół, Naród i Państwo, gdzie stwierdził wprost, że katolicyzm jest nierozłącznym elementem polskości. To jest bardzo ważne w ustach polityka wywodzącego się, tak jak i większość tej elity, z pozytywizmu, a więc takich nurtów areligijnych, tak to nazwijmy, w Polsce. I to gdzieś rzutowało później bardzo daleko. Natomiast jeśli mówimy o władzach sanacyjnych, bo one doszły do władzy na skutek zamachu stanu w 1926 roku, to mimo tego, że zawierały w swoich szeregach całą gamę działaczy lewicowych, nieraz bardzo antyklerykalnych, to uczciwie trzeba powiedzieć, ponieważ to byli socjaliści, to mimo wszystko sam Piłsudski i jego otoczenie nie prowadziło wojny religijnej z Polską, z Kościołem, uznając jednak, że on jest fundamentem stabilności państwa. To jest wielka mądrość. Natomiast pamiętajmy, że to diagnozowanie tej silnej łączności Kościoła z katolicyzmem było też, towarzyszyło też prymasowi Wyszyńskiemu. On dokładnie, to przekaz religijny był jego główną treścią u Wyszyńskiego, ale on dokładnie ten przekaz religijny łączył z tradycją historyczną i państwową polską. Same obchody wielkie milenijne, to co to jest? Zaczęliśmy od Mieszka I, tak? Że absolutnie jego decyzja męża stanu kształtuje nas do dzisiaj. No a jak zamknął to Wyszyński? No obchodami milenijnymi. Jakimi? Religijnymi i patriotycznymi. Co oznaczało milenium? Mało kto, to dopiero teraz niektórzy historycy zaczynają to dostrzegać. To jest praktycznie początek końca komunizmu. Nie żaden 68, nie żaden 56, ani 70, tylko 66. Dlaczego? Ponieważ tu komunizm przegrał gigantyczną bitwę, taką jak niemalże bitwę pod Stalingradem, na płaszczyźnie walki o rząd dusz. Czyli tę rocznicę wygrał Kościół, nawet w sensie liczebnym, że to związek chrześcijaństwa i polskości, Kościoła i Polski, i państwa, to jest rzecz u samego spodu tej państwowości i naszej kultury i naszej tradycji. A później to już się tylko sypało. I to jest coś, co naprawdę, jeśli bierzemy pod uwagę taki dziejowy wymiar, na przykład za 100, za 200 lat ktoś będzie łapał pewne węzłowe momenty w naszych dziejach, to tutaj zobaczy po prostu giganta intelektu i woli zarazem.
Tak. No właśnie, w tym kierunku biegniemy, mówiąc o mężach stanu. Jeszcze przypomnijmy, że tutaj dołączyć też potrzeba na przykład Ignacego Paderewskiego, prawda? Jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne. No i tam jeszcze kilka nazwisk jakoś byśmy widzieli. Chociaż ostatnio oberwało się ministrowi Beckowi.
No więc właśnie Ignacy Jan Paderewski, to co warto podkreślić, to również nie był taki rasowy polityk, bo to był człowiek przede wszystkim znany jako wybitny muzyk, pianista, prawda? Ale oczywiście on był aktywny w tym obszarze życia politycznego, publicznego. No jego wielką zasługą, pewnym taką szerszą wizją, dalekosiężną bardziej to było przede wszystkim to, że w dobie I wojny światowej zrobił bardzo wiele, aby zainteresować rządy zachodnie, zwłaszcza rząd Stanów Zjednoczonych, sprawą polską. Bez jego działań Polska w ogóle nie pojawiłaby się w amerykańskiej polityce, w orędziach prezydenta Woodrow Wilsona i w wielu innych ważnych momentach, kiedy kończyła się I wojna światowa. To jest na pewno efekt działań premiera Paderewskiego, późniejszego premiera Paderewskiego i tego, co robił na Zachodzie, wykorzystując oczywiście swoją pozycję znanego muzyka, znanego w kręgach całego świata, do działania na rzecz sprawy Polski.
No właśnie, rozmawiamy, teraz zapraszamy naszych słuchaczy. Mąż stanu w dawnej polityce polskiej i w dobie obecnej, czyli dzisiaj, jak widzimy takie postacie, jak takie postacie powstają, tak mówiąc, można tutaj materialnie stwierdzić. Nasi goście, pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba i pan doktor Leszek Pietrzak. Za chwilę rozmawiamy, przyjmujemy telefony od państwa 655-23-55-56, zagranica 56-655-23-66 i po tej piosence Tropikalny Ole, którą śpiewa Andrzej Rosiewicz, rozmawiamy z naszymi słuchaczami.
Pieśń zaczyna się wesoła, pieśń wesoła o sokołach, którą każdy śpiewać może, trochę lepiej, trochę gorzej. Hej! Ten donosi, u Olka górę wzięła silna wola, nie chciał już donosić, wypić wolał. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, pójść stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Czy to była Olka wina, że gościnna taka Ukraina, olej przyjacielu polej, rozpolała Olka koleń. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Zamiast bliżej gdzieś natury, w góry wysłać Olka albo na Mazury, Jola nie jest tu bez winy, że wysłała go na Filipiny. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, oj stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Czy to była Olka wina, że dopadła go na Filipinach, w Polsce także aktualna ta choroba tropikalna.
Nieco na wesoło, Tropikalny Olek, śpiewa Andrzej Rosiewicz. A my odbieramy telefony od naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, kto jest z nami?
A szczęść Boże, dzwoni ja Zbyszek z Kanady.
Panie Zbyszku, bardzo prosimy, słuchamy pana.
Ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich w radio wnieść ja nadzieję. Nadzieja moja jest upatrywana w tym, że wyrosło nam w Polsce nowe pokolenie. To pokolenie wykształtowało co najmniej w tym momencie dwóch liderów, a jest nim Grzegorz Braun i Robert Winnicki z Ruchu Narodowego. Uważam, że z nich wyrosną prawdziwi mężowie stanu. Chciałbym, żeby się państwo do tego ustosunkowali. Bóg zapłać.
No, dziękuję bardzo, chociaż tam trudno jest może mówić o kimś tak bezpośrednio, prawda, żebyśmy nie oceniali, kto z kogo wyrośnie, ale bardzo proszę, pan profesor.
Ja mogę tylko radę pewną dać, bo oczywiście nadzieję co do każdych ludzi należy mieć dużą. Natomiast jeśli mówimy o młodym pokoleniu, szczególnie młodym pokoleniu narodowców, tej młodzieży, moja rada jest taka, żeby ten czas młody nie zmarnować, tylko go wykorzystać nade wszystko na formację. Oczywiście ta formacja to jest i te kwestie intelektualne, i zawodowe. Kiedyś Roman Dmowski mówił, pytał tam go kogoś, kim ty chcesz zostać w wolnej Polsce? On mówi, a co ja będę myślał o wolnej Polsce, skoro jej nie ma? Otóż jeśli chcemy tej Polsce pomóc, czy tę Polskę dźwigać, to absolutnie trzeba być przygotowanym do tego merytorycznie i intelektualnie. Czyli na przykład metoda na to, że rzucamy studia, a bierzemy się za bieżącą grę, nie przynosi efektu. Metoda, która była kiedyś, prawda, za tych rządów prawicowych stosowana, skończyłem studia, więc mogę być od razu ministrem, nie przynosi efektu. Metoda, jestem młody, mam duże ideały, chcę dla Polski dobra, w związku z czym pracuję nad sobą, tworzę środowisko, idę w długim pochodzie, to jest metoda, która może rzeczywiście w przyszłości doprowadzić do stworzenia takich mężów stanu. Natomiast to trzeba być dużej pokory, dużej pracy nad sobą, wielkich celów i długofalowego myślenia i działania. To takie rady starszego kolegi, jeśli mogę to powiedzieć. Natomiast diagnoza tam poprzez, czy to będzie, że ktoś będzie mężem stanu w przyszłości, no to jest kwestia tego, po czynach no będzie można to bardziej rozeznać.
No więc właśnie, ja tutaj też zgadzam się z tym, że należy mieć nadzieję, że z wielu tych młodych ludzi, którzy dzisiaj zaczynają pokazywać się w przestrzeni publicznej, wyrosną zdolni politycy, odpowiedzialni za polskie państwo, naród, społeczeństwo. No i że być może nawet któryś z nich kiedyś zostanie mężem stanu. Ale tego tak naprawdę my dzisiaj nie wiemy. Mąż stanu tworzy się w pewnej perspektywie czasowej, historycznej. Te wszystkie osoby, o których pan tutaj wspomniał i jeszcze zupełnie inne osoby z młodego pokolenia, no one wydaje się, że ta ich kariera musi jeszcze dłużej trwać. Musimy mieć dłuższą perspektywę, aby one mogły one zaistnieć, abyśmy mogli w ogóle dokonać oceny ich działalności i określić, czy one rzeczywiście zasługują na to, aby być mężami zaufania. Nie zostaje się mężem zaufania w wieku 20 mężem stanu. Nie zostaje się mężem stanu w wieku 20 paru lat. To musi być znacznie szersza perspektywa czasowo. I tak można się odnieść do pytania, do stwierdzenia w zasadzie, które tutaj mogliśmy usłyszeć.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca redaktora i pozdrawiam gości w studio. Chciałam się zwrócić do pana
mówi,
profesora.
Kto mówi jeszcze i skąd?
Mówi Elżbieta z Małopolski.
Dziękuję.
Do pana profesora Ryby. Uwielbiam pana analizy. Pan, niezależnie co pan robi, czy pan mówi, relacjonuje wydarzenia dzienne, czy robi pan analizy, z tego wynika jasny przekaz zawsze. To po prostu jest wspaniałe, czego nie da się powiedzieć, że to się zdarza zawsze na rozmowach niedokończonych. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że ojcowie mają wyjątkowy dar do zamącenia, zawracania przysłowiowej Wisły.
Dziękuję.
Z wyjątkiem ojca Dariusza. Ojciec Dariusz jest podobnie jak ojciec, jak profesor Ryba. Ale teraz do rzeczy.
To byśmy prosili, bo wie pani, to myślę, że ta diagnoza nie jest sprawiedliwa, jeśli mam...
Ale kilka ciepłych słów zawsze mówię.
Tak, ale to nie jest sprawiedliwe, przynajmniej w sensie krytyki.
Prosimy. To znaczy, taka jest moja opinia. Jeżeli dzwoni ktoś i może wyrazić swoją opinię, taka
oczywiście
jest moja opinia. Ale... że bardzo często są ludzie również bardzo mądrzy, na rozmowach niedokończonych mogliby wnieść bardzo dużo, rozjaśnić ludziom, którzy słuchają, wiele spraw. No niestety na końcu wychodzi taki zamęt. Nie wiadomo właściwie...
Tak, tylko że pani Elżbieto, sama nazwa rozmowa polega na tym, że rozmawiają goście i jest ktoś, kto im daje pytania, prowadzi, prawda? Więc tak to byśmy może nagrali wcześniej i materiał puścili.
Nie,
tu jest ciekawsza wtedy formuła. Ale bardzo proszę o pytanie jakieś, dobrze? Bo tak to będziemy się teraz tutaj bronić albo nie.
No więc właśnie to jest właśnie to. I zwłaszcza ojciec Janusz. Jak nie jest po ojca Janusza myśli, to od razu wtedy...
Nie, no słucham panią, ale panią słuchamy. Słuchamy panią.
Więc zmierzam do tego, że jeżeli dlaczego mówimy o Piłsudskim, o Dmowskim, o mężach stanu, którzy już byli wcześniej. Co do Piłsudskiego, to są zdania również podzielone i nie można się wypowiadać generalnie, tak jak robił pan doktor, że tak jest, on był mężem stanu, a ci, których teraz powiedział ten pan z Kanady chyba, który czy z Niemiec dzwonił i zaproponował te dwie osoby i mówi, oni nie mogą. No mąż stanu nie siada na stanowisku mężem stanu, już tylko staje się dopiero. Po latach można go określić, czy jest mężem stanu. I wydaje mi się, że w tej chwili powinniśmy przeanalizować bieżące sylwetki w Europie, które można uznać za mężów stanu. Wydaje mi się, że premier Orban jest wspaniałym mężem stanu. Wydaje mi się w tej chwili, że stoimy przed wyborami jesteśmy i powinniśmy analizować również naszych kandydatów, że właśnie pan reżyser Braun jest jednostką bardzo wybitną, niesamowitą. To, co pan profesor Ryba zaproponował, jak powinien wyglądać ze względów moralnych, etycznych i erudycji, elokwencji, wszystkiego, tak pan reżyser Braun. Co do pana Winnickiego, nie wypowiem się, bo nie wiem, nie wypowiem się, ale z tego, co oglądam, co słucham pana reżysera Brauna, to jest po prostu wyjątkowy człowiek. Reszta, może jeszcze pan Duda, reszta do anihilacji. Przepraszam, ojcze Januszu, że może ojca obraziłam, ale
nie,
tak
absolutnie.
Jest moje
życie, na tym polega piękno.
Nie ma konkretnego przekazu z rozmów niedokończonych. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, staramy się jak najlepiej, żeby nasi goście mieli szansę się wypowiedzieć do końca. Natomiast pewnie wiele jest różnych ocen, smaków i tak dalej. Bardzo proszę, pan doktor Leszek Piecza, który został też tutaj dzisiaj poproszony.
Jeśli ojciec poprosi, pozwoli, to ja słówko takiego komentarza, bo
tak.
Panu doktorowi naturalnie dam głos, no bo on był tam zaatakowany też troszkę. Otóż moje zdanie jest inne, przede wszystkim co do oceny radia i ojców tutaj działających i gości też zapraszanych, bo sam też wielokrotnie słucham różnych audycji, ubogacając się. Naturalnie, ponieważ są to rozmowy niedokończone, otwarte, więc wypowiedzi są różne, czasem mniej, na wyższym poziomie, na niższym, ale to wszystko niezwykle ubogaca i wydaje się, że nawet ta rozmowa byłaby niemożliwa i gdyby nie skupienie tak gigantycznej liczby słuchaczy, które właśnie i ojciec dyrektor, i ojcowie ogromadzili wokół tego dzieła. I to jest rzecz zasadnicza, jeśli bierzemy pod uwagę ten dyskurs, który się toczy i że on się toczy w odniesieniu do dziedzictwa patriotycznego i religijnego, tego maryjnego Polski. To jest rzecz wyjątkowa i jeśli chcemy w tej perspektywie spojrzeć, może powiedzmy jeszcze to dzieło się toczy, ale wydaje się, że w przestrzeni medialnej, bo pamiętajmy, że rozstrzygają się główne kwestie kulturowe dzisiaj, te zmagania w przestrzeni medialnej, to Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe, w moim przekonaniu, jeśli spojrzymy za lat kilkadziesiąt na ten okres dziejów, to powiemy, coś się stało opatrznościowego, a ludzie, którzy wokół tego działali, spełniali funkcję, wprawdzie nie polityczną w sensie ścisłym, ale funkcję mężów stanu. To ja bym tak to ocenił. Natomiast co do pewnych sympatii, bo tu rozumiem, że są deklarowane już po raz wtóry sympatie co do konkretnych kandydatów partyjnych, to trudno się tak konkretnie odnosić, no, czy krytykować, to pewnie jest na osobną audycję ewentualna dyskusja nad przymiotami, czy braku tych przymiotów, jeśli pani wymieniła powiedzmy Andrzeja Dudę, czy reżysera Brauna, czy inne tam postaci. No z pewnością jest tak, że na prawicy Andrzej Duda ma największe szanse możliwe, jeśli bierzemy pod uwagę pokonanie Bronisława Komorowskiego, i z tym faktem również co do gry politycznej należy się liczyć.
Oczywiście, dziękuję bardzo. Pan doktor Leszek.
No właśnie, ja muszę się tutaj odnieść do stwierdzeń pani. Znaczy tak, no niezależnie od tego, czy jak oceniana jest w ogóle działalność Piłsudskiego, zwłaszcza po roku 26, no to jednak Józef Piłsudski jest tym, niewątpliwie jest tym mężem stanu, czy jest zaliczany do tych mężów stanu. Z prostej przyczyny, no to po prostu on jest jednym z głównych architektów polskiej niepodległości 1918 roku. I to nie jest jakaś ocena emocjonalna, bo do osoby Józefa Piłsudskiego i jego politycznej działalności mamy dość duży dystans historyczny, możemy dość chłodno ocenić, że jednak on realizował pewną wizję, a była to wizja odzyskania przez Polskę niepodległości, walki o tą niepodległość i umocnienia tej niepodległości. Niewątpliwie Józef Piłsudski, tak jak powiedziałem, jest polskim mężem stanu. Cokolwiek o nim nie mówimy, to jest mężem stanu. To tyle tytułem tego stwierdzenia. Co do pana Grzegorza Brauna, o ile mi wiadomo, pan Grzegorz Braun jest człowiekiem, który dopiero, że tak powiem, wchodzi w ten obszar aktywności politycznej i tak naprawdę ona się dopiero zaczyna. No, trudno jest dokonywać oceny pana Grzegorza Brauna, a już na pewno na wyrost byłoby mówienie o nim jako o mężu stanu, no bo tak naprawdę dopiero zaczyna tą działalność. Być może, że za ileś lat jego ocena, jego osoby, jego działalności no, będzie inna, ale jest to osoba dopiero, która zaczyna tą działalność, więc to tyle. No, trudno byłoby w oparciu o jakiekolwiek kategorie mówić o panu Grzegorzu Braunie jako o polskim mężu stanu, no bo tak naprawdę zaczyna dopiero swoją polityczną drogę i nie wiemy, jak będzie ona wyglądała.
Tak jest. Dziękuję bardzo i mamy kolejny telefon. Słuchają państwo Radia Maryja. Rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego, ojca Jąsza, który jest moją sympatią, także nie zgadzam się z tą panią, bo pięknie ojciec zawsze prowadzi i właśnie jest taka konstrukcja zachowana tych rozmów. Nie zawsze da się, no ale to już nie chciałabym na ten temat.
Tak jest.
I witam serdecznie gości szanownych. I chciałam powiedzieć, że jak słuchałam pierwszej części w telewizji, i tak słuchałam z telewizji, to miałam wtedy takie refleksje, które w tej chwili przekażę, bo w tej chwili to mówimy o konkretnych mężach stanu. Ja wtedy tak sobie pomyślałam, proszę z góry, przepraszam za jakiś taki naiwny ton. Mianowicie, pomyślałam sobie, że cechą męża stanu, wtedy była ta mowa o cechach jakichś. Otóż wydaje mi się, że gdybym miała mówić, definiować, co w mężu stanu jest najistotniejszego, to mnie się wydaje, że musi tam być oprócz, tak jak panowie mówili przed chwilą, doświadczenia. Przede wszystkim musi mąż stanu czuć puls narodu i mieć jakąś taką charyzmę, czyli iskrę Bożą. No, może wymagam zbyt wiele, ale i to nie jest zależne często od wieku. Natomiast gdybym miała mówić o konkretnych, którzy przyszli mi do głowy przed wojną, znaczy przede wszystkim mąż stanu w Polsce, która jest naznaczona chrześcijaństwem, 1050 lat, musi być związany z Kościołem żywym. Ja dlaczego to mówię? Bo dla mnie mężem stanu jest kardynał Wyszyński. Mimo, że bo przed wojną nawet w Sejmie przecież byli, prawda, przedstawiciele Kościoła. Ponieważ on wyznaczył, on był... musi być patriotą przede wszystkim, oczywiście mąż stanu, ale czytam teraz biskupa Andrzeja Dziuby taką krótką książeczkę o kardynale i tam na przykład wzruszyły mnie dwa wyjątki takie, znaczy wiele wyjątków z jego wypowiedzi, ale to, że zawsze mąż stanu powinien walczyć o sprawiedliwość społeczną. Powinien powoływać się na to, co Chrystus wyznaczył, czyli miłość i sprawiedliwość i na godność człowieka. I dla mnie w związku z takim moim podejściem do tego, kim powinien być mąż stanu, to się chyba trzeba urodzić też z tym naznaczeniem pulsu, jak ten puls narodu czuć. To nie jest tylko wyuczone i zależne od wieku. Na przykład dla mnie, może proszę się nie śmiać, ale tak chaotycznie, właśnie kardynał Wyszyński. Moim, ponieważ to są sprawy sympatii, w tej chwili wymieniam akurat biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, który ten puls niesamowicie czuje. Pamiętam to jego kazanie na takim marszu Obudź się Polsko. To wszystko ja czuję. A poza tym on idzie taką prostą, znaczy nie tylko on, cały episkopat, ale ja akurat często do niego tak czuję taką jakąś, nie wiem, to samo czuję co on. On idzie drogą właśnie kardynała Wyszyńskiego, który mówił, że najważniejsze szanować człowieka, że żaden aparat represyjny w państwie nie zastąpi tego, żeby rządzący, prawda, szanowali i miłowali, że po prostu trzeba czuć ten puls. I już na końcu myślałam sobie o panu Olszewskim. Dla mnie to nigdy nie zapomnę, jak powiedział, chciałbym wyjść z Sejmu wtedy, kiedy to niestety był ten, gdyby to się nie stało, to by Polska poszła w inną stronę według mnie, ale to oczywiście moje zdanie. Powiedział, że chciałbym wyjść i spojrzeć ludziom w oczy. To bardzo do mnie przemawia. Godność, pewna charyzma, czyli iskra Boża dana, doświadczenie oczywiście, ale przede wszystkim wczucie się w to, w ten puls narodu. I to jest testament kardynała Wyszyńskiego według mnie. On to czuł. I potem ci, co wymieniłam, i na pewno inni także. Serdecznie życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani Mario.
Mi życzyć. Ale oczywiście. Serdecznie dziękuję za tę audycję. Z Bogiem.
Dziękujemy z panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie.
Wypowiedź pani Marii jednoznacznie nam mówi, jak bardzo wśród ludzi, wśród Polaków to pragnienie wielkich polityków jest, wielkich mężów stanu. I oczywiście tu pani Maria nakreśliła pewne takie metafory, czuć puls narodu. No oczywiście można zapytać się, o co tu chodzi. No chodzi o to wszystko, co jest istotą polskości, czyli i przeszłość, i teraźniejszość, przede wszystkim relacje narodowe, państwo i tak dalej. Faktem jest, i to trzeba powiedzieć, i myśmy to zaznaczali, ale wydaje się, że warto mocniej jeszcze to podkreślić, rzeczywiście to się łączy też z charyzmą. To nie da się tylko politykować na poziomie teoretycznym. To musi być jakaś charyzma, jakaś siła woli, jakiś ktoś wyjątkowy, który jest w stanie zapalić do działania innych. To się rzadko zdarza, taki talent, ale się trafiają.
Dziękuję bardzo. Pan doktor, zdanie?
To prawda, pani tutaj rzeczywiście wymieniła kilka takich cech, z którymi ja się zgadzam, że albo człowiek się rodzi, albo nie, albo on czuje tą politykę, albo ma charyzmę, albo jest, ma taki nerw społeczny, albo nie ma. To wszystko prawda, no ale to też nie jest wcale tak, że ktoś rodzi się z określonymi cechami i staje się od razu mężem stanu. Ten mąż stanu musi dać pewien dowód tego w praktyce. Znaczy, musi jakieś owoce tutaj pokazać swojej działalności, swojej wizji, swojej aktywności w przestrzeni publicznej i tego, co ona przynosi. Także jednak tutaj pamiętajmy, że ten kontekst historyczny, znaczy mąż stanu tworzy się, to historia tworzy męża stanu, tak jak powiedziałem to już wcześniej, jak mawiał były nasz pan prezydent Świętej Pamięci Lech Kaczyński, czyli mąż stanu, męża stanu tworzy historia. Musi być ta perspektywa czasowa. Tyle tytułem odpowiedzi na pytanie, jakie tutaj padło.
Dziękujemy bardzo. I telefon kolejny, następny. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gorąco witamy. Serdecznie ojca prowadzącego Janusza i pana profesora, pana doktora pozdrawia Krzysztof. Muszę od razu powiedzieć, że ten poprzedni telefon pani Marii bardzo mi jakoś tak uskrzydlił i pomógł mi w tym niełatwym może sformułowaniu tego, co bym chciał tutaj wyrazić. I teraz zacznę może od tej takiej bardziej gorzkiej sprawy, ale chcę ją pozytywnie zakończyć. Mianowicie, no to jest takie dosyć, było dla mnie dziwne, że osoba tak bliska temu pojęciu mąż stanu potrafi się z taką no, pogardą, trzeba powiedzieć, odnieść i na 1 600 000 podpisów wyrazi się w ten sposób, że to są fajerwerki. To mnie szalenie zabolało i odebrałem to jako taką właśnie osobistą pogardę. Ale w tym radiu my nie możemy być jacyś zgorzkniali i niezadowoleni. Musimy zawsze szukać tych źródeł entuzjazmu i tej prawdziwej nadziei. Dzisiaj jeszcze jesteśmy w Wigilię przed historycznie, zawsze się obchodziło Niedzielę Palmową jako Niedzielę Chrystusa Króla. I teraz chcę bardzo silnie zwrócić uwagę, że właśnie drugiego w czwartek, kiedy wraz z wieczerzą paschalną rozpocznie się właśnie ta cała droga paschalna 2015, będzie to dzień, będzie to taki może najmniejszy, ale tak bardzo wymowny jubileusz. Kogo? No właśnie Ojca Świętego Jana Pawła II, który w tym dniu umierał. I pamiętam, że w tych rozlicznych pielgrzymkach z nim, tam wśród dziennikarzy i innych okolicznościach, pomimo że wszyscy mieli świadomość, że to jest wikariusz Chrystusowy, tam bardzo często padało pod jego adresem to właśnie to takie stwierdzenie mąż stanu, które było oczywiście bardzo bliskie temu pojęciu, które przecież doskonale znamy, mąż Boży. I teraz chcę zwrócić uwagę, że w związku z tym dniem i z tym, że po raz pierwszy będziemy obchodzili już tą rocznicę 10, ten mały jubileusz w tym przedziale czasowym po kanonizacji Ojca Świętego. Ojciec Janusz miał tą ostatnią katechezę, kiedy mówił o tym Tida Boklaves. Tobie dam klucze. Zastanawiałem się, jakie klucze, do czego. No do królestwa nas prowadził Jan Paweł II. Pokazywał nam tą właśnie drogę. I teraz, jeżeli wierzymy głęboko, że on tam jest w tym królestwie w tej chwili, to my mamy szczególne prawo do niego, żeby on tam właśnie razem z Michałem Archaniołem i ze wszystkimi mocami, tak jak kiedyś pamiętam na placu świętego Piotra po takim wielkim trudzie uwalniał od złego ducha taką dziewczynę z Mący, do której kiedy po pół godziny powiedział jutro za ciebie odprawię mszę świętą, to wtedy właśnie zły duch ją opuścił. I teraz to wszystko, co się w naszej ojczyźnie odbywa, to już naprawdę nie jest na drodze konwersji, tylko perwersji, a zatem tu trzeba szczególnie Jana Pawła II prosić i błagać o taką i rodzaj jakiejś modlitwy egzorcystycznej. Wtedy wyjdziemy, bo on tam będzie miał tą szczególną władzę, tych kluczy, do których on został powołany. Dlatego na to bym bardzo chciał zwrócić uwagę i zachęcić i cieszę się bardzo, że właśnie tam te rozmowy i te telewizyjne i te obecne dały taką świetną okazję, żeby tej okazji nie przegapić, tylko żeby ta nawet, czy mała trzutka, czy cały naród, niech gruchnie z tą modlitwą i wyjdziemy i nie będziemy tak jakoś pogardzani, że...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana profesora, pana doktora i serdecznie ściskam ojca Janusza.
Dziękujemy bardzo.
Modlitwę w Niedzielę Palmową.
Z panem Bogiem pozdrawiamy gorąco. No rzeczywiście, ja jeszcze powiem, no święty Jan Paweł II, mąż Boży, tak trzeba powiedzieć pierw, ale też człowiek, który spotykał się z wieloma mężami stanu i umiał z nimi rozmawiać, prawda? I tutaj to też jest bardzo taka, no, ciekawy też ten moment, no bo mówił o sprawach świata, ale też o sprawach Kościoła i ludzi Kościoła, ludzi żyjących w różnych sytuacjach i nieraz te rozmowy były bardzo, bardzo takie, no nie mamy świadectw dokładnych, ale na pewno były też i trudne z niektórymi rozmowy, czy pielgrzymki też trudne. Bardzo prosimy naszych gości, tak? Pan doktor Leszewicz.
No więc właśnie Jan Paweł II. Ja myślę, że on też był mężem stanu. Jakkolwiek nie definiujemy Jana Pawła II, to był również mężem stanu. Ja zwracam uwagę na rolę, jaką odegrał w historii nie tylko Polski, w historii świata. Prawda? Gdy zaczynał swój pontyfikat, Europa, świat pogrążone były w zimnej wojnie. Europa była podzielona żelazną kurtyną, prawda? Gdy kończył swój pontyfikat, Europa była wolna. Wszystkie państwa europejskie cieszyły się suwerennością, niepodległością. To dokonało się dzięki Janowi Pawłowi II i jego polityce. Tak naprawdę obok Ronalda Reagana, Jan Paweł II i Ronald Reagan to są dwie najważniejsze postacie, które doprowadziły do upadku komunizmu. One miały wizję tej konfrontacji z komunizmem. Oczywiście były to różne wizje. Jan Paweł II widział tą konfrontację na poziomie duchowym, światopoglądowym. Ronald Reagan widział tą konfrontację na poziomie, powiedzmy, militarnym, wyścigu zbrojeń, wyścigu technologicznego. Ale ich działania to było realizowanie również pewnej politycznej wizji, która miała służyć dobru ogółu. I niewątpliwie Jan Paweł II był mężem stanu, mężem, którego pewną spuścizną, pewnym dziedzictwem było doprowadzenie do upadku komunistycznego systemu.
Ja bym zwrócił jeszcze na jedną rzecz uwagę, mianowicie proszę zauważyć, że w kręgach azjatyckich czy innych cywilizacji to nie jest tak, że mąż stanu to jest polityk moralny. Czy popatrzmy na Rosję. Władimir Putin ma gigantyczne poparcie społeczne, wciąż rosnące, ale nikt nie wymaga od niego, żeby w różnych sferach zachowywał się w sposób moralnie dobry. To te sfery są porozdzielane. Natomiast zasługą Kościoła, który był wychowawcą narodu, jak mówił Koneczny przez wieki, jest to przekonanie, bardzo mocne przekonanie obecne w społeczeństwie polskim, że czekamy na polityka wielkiego, czy takich polityków dobrze oceniamy, którzy no, jak gdyby działali wedle pewnych zasad. I Jan Paweł II, no nie tylko, że był postacią wielką, który wpłynął na upadek komunizmu w sposób zasadniczy, ale również jego nauczanie w sferze społecznej, to są encykliki chociażby społeczne, jednoznacznie porządkuje tę sferę. Czyli pokazuje, co to znaczy, jak powinien polityk chrześcijański, polityk katolicki funkcjonować w przestrzeni publicznej lub jakie zasady realizować po to, ażeby ta służba społeczna się realizowała, a więc był też wychowawcą, nazwijmy to, mężów stanu.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Raz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Kłaniamy się, panie profesorze, witamy.
Witam, witam.
Po głosie pozdrawiam.
Tak, ja pozdrawiam serdecznie obu panów w studio. Oczywiście ojca Janusza szczególnie lubię. A chciałem powiedzieć, zacząć tak dziwnie, od przypomnienia pewnej wypowiedzi Donalda Tuska, który chyba to było przy jakiejś okazji spotkania czy jakiegoś konfliktu z rodzinami smoleńskimi, kiedy on powiedział: rację stanu to ja określam. Polską rację stanu to ja definiuję, ja określam. I teraz ja przysłuchiwałem się tym wykładom w prowadzeniu państwa i no te definicje męża stanu były takie bardzo rozwinięte, szczegółowe i bardzo ściśle oddające to, o co chodzi. Natomiast
Mnie się wydaje, że tak, żeby krótko zdefiniować, to należałoby powiedzieć, że mężem stanu jest ten, który potrafi odczytać w danym momencie rację stanu kraju, no, Polski w tym przypadku, i działa tak, żeby tą rację stanu realizować. I teraz oczywiście to by była taka definicja idem per idem, czyli to samo przez to samo, że tu mamy męża stanu i rację stanu, ale jednak to jest poważny problem, żeby określić, czym dzisiaj dla Polski jest racja stanu. I dopiero określenie tej racji stanu, albo właściwie zdefiniowanie jej przez to, jak zachowują się politycy, którzy zasługują na miano męża stanu, że dopiero wtedy to by jakoś ustawiło sprawy. I w tym przypadku w ogóle nie ma żadnej wątpliwości, że ksiądz kardynał Stefan Wyszyński był mężem stanu, bo naprawdę odczytywał wspaniale rację stanu Polski i działał tak, że ją realizował. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie profesorze. Pozdrawiamy serdecznie. I też odpowiedź, komentarz do pana profesora, bo ja też na tej kanwie dopowiem tylko tyle, że ci komentatorzy, prawda, medialni teraz wyzłośliwiają się, mówiąc, że na przykład kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Andrzej Duda, jest młody, jest za młody, niedoświadczony. A przecież nie pamiętamy kandydaturę pana Kwaśniewskiego, prawda, który miał ile lat? Dokładnie chyba 40.
40 lat, tak.
Ale bardzo proszę.
Ja myślę, że tu jest kwestia taka, że jeśli byśmy chcieli zadbać o życie publiczne, to w dużym stopniu my musimy od polityków wymagać. Przy czym wymagania co do estetyki zachowania, czy dwa lata ma więcej, czy mniej, są zupełnie mniej istotne. Natomiast ten sposób dyskursu publicznego, jaki się odbywa, szczególnie w mediach tak zwanego głównego nurtu, a zarazem jeśli mówimy o wypowiedziach polityków gdzieś funkcjonujących w tym obiegu, zupełnie też demoralizują i wielu ludzi przestaje wymagać od tej przestrzeni czegoś, co powinno mieć miejsce. Proszę posłuchać, co pisał Władysław Konopczyński o tym XVIII wieku, który ja przywołałem. Zagłuszała wszystko partyjność tępa, zacietrzewiona, wyuzdana. Partyjność oczywiście sui generis, nie na modłę demokratyczno-nowożytną, lecz właśnie taką, na jaką było stać dobę saską. Że w przejawach życia politycznego było tak mało pierwiastka etycznego, że tak mało cnoty i rozumu żądano od przywódców, że się po prostu to wszystko, moglibyśmy powiedzieć, wszystko prowadziło do upadku. Partyjność tępa, zacietrzewiona, wyuzdana, opanowała wszystko. I mało wymagano od przywódców pewnych cnót, które są niezwykle istotne, żeby państwo dobrze poprowadzić. I tutaj ten dyskurs, który jest, bo cały czas on gdzieś się nam przewija, jeśli bierzemy pod uwagę też dobór kandydata, czy nasze zachowania chociażby w wyborach prezydenckich, no musi jak gdyby być realnym wymaganiem, nazwijmy to wyborców, skierowanym do świata politycznego. I tu jest kwestia też wychowania takiego społecznego czy narodowego, ponieważ niestety mam wrażenie, też wielu moich znajomych o tym mówi, że ten sposób medialnego przekazu powoduje, że dla wielu ludzi decyzja tak ważna, jaką jest decyzja wyborcza, czyli oni pośrednio jak gdyby dają szansę lub nie dają komuś szansy bycia kimś wielkim, politycy, zrobienia czegoś wielkiego, bycia mężem stanu, jest uzależniony od ostatniego rozmówcy. Czyli co ostatnio zobaczył w telewizorze, z kim ostatnio porozmawiał, kogo wysłuchał, czy on gra na gitarze, czy na trąbce, czy na saksofonie przed tymi wyborami. Jeśli tak będziemy mieć ukształtowane społeczeństwo, to nigdy na tym tle nie da się szansy, bo mamy też ten system wyborczy, nie da się szansy zaistnieć ludziom, którzy może nie wyglądają super może atrakcyjnie lub nie umieją na wszystkich możliwych instrumentach zagrać tam jakieś, prawda, wesołej nuty, ale którzy mają wszelkie kompetencje ku temu, żeby temu narodowi służyć. Tu jest kwestia wychowania dwojakiego. Jeśli nawiązywaliśmy chociażby do Jana Pawła II, jego wielkie nauczanie to społeczne szło w kierunku przypomnienia, czego Kościół oczekuje, jak to powinno wyglądać, po to, żeby ludzie też wiedzieli, czego tego świata politycznego oczekiwać. Tu trzeba było pracować we wszystkie możliwe strony. Jeśli nawiązywaliśmy do Radia Maryja i te pewne kanony etyczne, na przykład kwestia ochrony życia i nie tylko, to są fundamentalne, jeśli bierzemy pod uwagę też kryteria wyboru, głosowania i tak dalej.
To bardzo ciekawa definicja męża stanu, jaką tutaj zademonstrował pan profesor. Ja bym powiedział tak, że oczywiście należy się w dużej części z tym zgodzić. Rzeczywiście jest tak, że ten mąż stanu, on potrafi odczytać tą rację stanu, która jest najważniejsza. I jak popatrzymy na tych polskich mężów stanu, jakich mieliśmy chociażby w XX wieku, to tak mniej więcej jest. Oni byli zdolni do tego, żeby odczytać tą najważniejszą rację stanu, ten najważniejszy polski interes. To prawda, tak jest. Co do współczesności, otóż wypowiedź Donalda Tuska, jaką pan profesor tutaj zacytował, tak, rzeczywiście ona była. Donald Tusk generalnie, on nie rozumie polityki, nie patrzy na politykę, nie podchodzi do niej w kategoriach racji stanu. Ja myślę, że dzisiaj zarówno on, jak i wielu innych polityków podchodzi wyłącznie w kategorii pewnej popularności, czyli jest zakładnikiem społecznego poparcia. Koncentruje się tylko wokół tego, żeby zdobyć jakieś poparcie, które jest mierzone sondażami i powiedzieć, że jest politykiem, który odniósł sukces, bo przemawia za tym jego poparcie społeczne. Donald Tusk, wydaje się, że jego nie interesuje tak na dobrą sprawę racja stanu. Co jest dzisiaj polską racją stanu? Bo pewnie to pytanie pan profesor też miał na myśli, a myślę, że na myśli ma również wielu słuchaczy. Nie jest tak, że jest tylko jedna racja stanu. Tych racji stanu jest na pewno dużo. Ale co dzisiaj jest najważniejszą polską racją stanu? Ja myślę, że to przede wszystkim przyszłość Polaków, a zwłaszcza młodego pokolenia. Ich egzystencja i perspektywy w kraju, przede wszystkim w kraju. Tym nikt nie interesuje się. Donald Tusk również tym się nie interesuje. Jego to nigdy nie zajmowało zresztą. On uważa i tłumaczy to zresztą w swoich publicznych wypowiedziach, że to świetnie, że wyjeżdżają młodzi Polacy za granicę, bo poznają nowe warunki, nowe systemy, przywożą potem do Polski doświadczenia. Na razie nie wiemy o tym, że oni chcą w ogóle wracać do Polski, to po pierwsze. Ale tak na poważnie, polską racją stanu jest przyszłość, perspektywy, egzystencja młodych ludzi. Oni są pozbawieni jakiejkolwiek ochrony ze strony państwa, tak naprawdę rzuceni samym sobie na ten rynek. Zazwyczaj po jakimś czasie jest tak, że widząc tutaj brak szans dla siebie, wyjeżdżają z kraju. To jest polska racja stanu. To wydaje się być dzisiaj najważniejszą polską racją stanu. I polityk, który odpowie na tą rację stanu, odczyta tą rację stanu i zacznie realizować jakąś wizję, która będzie na to odpowiedzią, myślę, że będzie miał wielkie szanse stać się prawdziwym mężem stanu.
No właśnie, to może takie pytanie jeszcze. Czy to nie wpływa na to, że nie mamy takich mężów stanu naprawdę widocznych, licznych w naszej rzeczywistości? Czy na to nie wpływa to, że jest dosyć takie małe zainteresowanie wyborami, aktywnością społeczną, czy jakieś takie skwaszenie, prawda, że nie warto się angażować, polityka to coś brudnego, coś niepewnego, bo mamy przypadki, chociaż dziwne jest to poparcie, że tyle lat utrzymują się niektórzy przy władzy, natomiast dają tyle sytuacji, które by ich dyskwalifikowała. Jednak jest to.
Na pewno tak. No. Znaczy, młode pokolenie coraz bardziej widzi, że polityka jest jakimś teatrem politycznym, który nie służy ogółowi, a zwłaszcza temu młodemu pokoleniu. Że w zasadzie polityk może wyjść, nie wiem, wygłaszać różnego rodzaju obietnice i potem wybory mijają i nic się nie dzieje. To znaczy, polityka przestała być jakimś takim narzędziem, który przynosi jakieś pozytywne skutki. Myślę, że to powoduje również, że zaufanie do polityków, do polityki mocno spada i że tak naprawdę nasza frekwencja wyborcza mniej więcej oscyluje na poziomie połowy frekwencji wyborczej w krajach, w których demokracja funkcjonowała w sposób niezakłócony przez ostatnie 100 lat.
Proszę też zauważyć, że te transfery polityczne, takie przejścia radykalne z jednej partii w drugą, też demoralizują, bo jednak one mówią co? Że ja głosiłem przed chwilką takie poglądy, a teraz głoszę zupełnie inne i to jest prawdziwe i tamto jest prawdziwe. Więc generalnie jest to nastawienie na własną karierę jest rzeczywiście przesłania wszelkie inne cele. I tutaj trzeba by się po pierwsze przez to przebijać, a po drugie przebijać przez partyjność, bo wtedy to jest układ i cząstkowy sposób myślenia o Polsce. Bardzo trudna sytuacja, a te wszystkie popisy takie quasi teatralne, o których pan doktor mówił, no to tym bardziej pokazują, że to nie jest poważna rzecz, że słowo nic nie znaczy człowieka w sferze publicznej, że on może mówić rzeczy sprzeczne za każdym razem. Więc tutaj jest rzeczywiście duży kryzys.
Mamy kolejne telefony, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, halo, halo. Niestety ktoś się był, ale się szybko zniechęcił, a może próbował, czy jest na żywo. Na żywo jesteśmy, 14 minut po 23, trwają rozmowy niedokończone. Proszę bardzo, słuchamy. Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Serdecznie witam ojca prowadzącego Janusza, pana profesora i pana doktora.
Kto mówi i skąd jest?
Dzwonię ze Śląska. Chciałem się ustosunkować, inaczej powiedzieć, zapytać odnośnie mężów stanu. Ja rozumiem w ten sposób, bo pan doktor słusznie powiedział, że są takie momenty przełomowe jakieś, które wtedy są niejako gruntem, że mężowie stanu się pojawiają. Dla mnie właśnie największym, że tak powiem, mężem stanu jest Roman Dmowski. Słusznie pan profesor mówi, bo jego zasługi są w pierwszej połowie XX wieku epokowe. Nie będę wymieniał to, co pan profesor bardzo słusznie mówi. Natomiast wydaje mi się, że w jakiejś skali takiej regionalnej to wymieniłbym Wojciecha Korfantego, Ślązaka, który był przywódcą dwóch powstań wielkopolskiego i śląskich trzech powstań, który po prostu według mnie kwalifikuje się jako mąż stanu, który wiele zrobił i te powstania były zwycięskie w odróżnieniu od innych, na przykład XIX-wiecznych, które tam po prostu były organizowane i inspirowane przez związki tajne. Chciałbym też powiedzieć na temat, bo pan doktor twierdzi, że Józef Piłsudski jest po prostu mężem stanu. Jest Józef Piłsudski uważany za męża stanu według mnie, ale on w porównaniu, już nie mówiąc z Dmowskim, ale innymi, Paderewskim, Witosem, ówczesnymi działaczami i Korfantym, po prostu jest, pewne rzeczy go dyskredytują. Na przykład to, że 35 lat przed swoją śmiercią wyrzekł się swojej wiary, już pomijając sprawy tam matrymonialne i tak dalej, a po zamach majowy prawdopodobnie są takie analizy historyczne, był zrobiony na zamówienie niejako. Także ja na przykład Józefa Piłsudskiego nie uważam za męża stanu. Jest porównanie powojenne na przykład jego do Lecha Wałęsy, bo obaj panowie po prostu według mnie przystają swoją, no nie chcę powiedzieć, ujemnymi cechami.
Nie, ale jednak musimy powiedzieć, imię pana możemy poznać, przepraszam.
Kazimierz, dzwonię ze Śląska.
Panie Kazimierz, musimy jednak mieć pewne, jak to się mówi, no, nie hierarchię, tylko to się nazywa...
Proporcje,
tak. Jednak zachowajmy, dobrze. Dziękuję panu bardzo za telefon, bo już panowie się tutaj do odpowiedzi
bardzo szykuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam szczególnie pana profesora Rybę.
Dziękuję bardzo. No cóż, myślę, że pana telefon był taki typowo nasz historyczny polski, prawda, dyskusja, kto większy, Dmowski czy Piłsudski. Myśmy to już dawno rozwiązali, to byli wielcy ludzie, to są wielcy ludzie, w panteonie wielkich Polaków się mieszczą i myślę, że jakoś już ich pogodziła, prawda, historia i wieczność. Ale bardzo proszę, kto pierwszy?
No więc właśnie, ja tutaj zupełnie rozumiem, że mogą być głosy, mogą być osoby, które nie akceptują Józefa Piłsudskiego jako męża stanu. Ja już o tym wcześniej mówiłem. Oczywiście mogą być, różnie możemy oceniać działalność polityczną Józefa Piłsudskiego, zwłaszcza po roku 26. Różnie możemy oceniać ten system polityczny, jaki stworzony został w Polsce po roku 26. Ale niewątpliwie Józef Piłsudski, czego mu się nie da odmówić, był jednym z najważniejszych architektów polskiej niepodległości w 1918 roku. A to wymagało od niego takiej trochę szerszej wizji niż tylko działalność partyjna czy działalność polityczna, która by się ograniczała do zwykłej władzy. Tak, tak mi się wydaje.
Skromna odpowiedź, bo panie profesorze, my oczywiście już nie mówimy tu, że Cud nad Wisłą jest jego autorstwa, bo nie jest. Rzeczywiście to było zbiór mądrych generałów, Rozwadowski szczególnie, czy dalsze błędy. Natomiast patrząc, bo na historię trzeba patrzeć z pewnego dystansu, prawda? I ten dystans jednak ja się opieram, przy tym pozwala nam powiedzieć, że to był mąż stanu i jest mężem stanu Polski. Ale proszę bardzo, mądrzejsi.
Jest taka, zostawmy może już to pojęcie, bo ono będzie pewnie nas różniło. Więc sama kwestia polityki okresu międzywojennego i wspólnych cech wielu tych ludzi, rzeczywiście przywołanie Wojciecha Korfantego jest bardzo na miejscu i kwestie Śląska, polskości Śląska i postać Wojciecha Korfantego to, co powinno być istotne nawet dzisiaj, bo pamiętajmy, że są takie pomysły, żeby generować jakieś separatyzmy na wzór zachodnioeuropejskich lub wschodnioeuropejskich i oddzielić Śląsk od Polski, to doskonale postać Korfantego i ludzi z nim współpracujących i kapłanów tam walczących, to jest coś, do czego też powinniśmy nawiązywać. Takich postaci jest wiele. Natomiast jeśli mówimy o tych głównych graczach czy politykach i tym sporze Dmowski-Piłsudski, jedna rzecz jest wspólna i istotna, która powinna nas łączyć, mianowicie niepodległość, czy niezależność, czy suwerenność polityki Polski. Wszystko jedno, jak kto krytykował jeden obóz, czy drugi, to trudno by było powiedzieć, nie znam poważnych głosów, żeby powiedzieć, że polska polityka wówczas była sterowna od zewnątrz. Albo od strony Sowietów, albo od strony Niemców, albo od strony Francuzów, czy Amerykanów, czy kogokolwiek. Po prostu dbano o to, ażeby i w sferze ekonomicznej, i w sferze ośrodka decyzyjnego, żeby to był ośrodek decyzyjny Polski. I to jest pewien kanon, który powinien towarzyszyć w ogóle polityce jako takiej Polski. On owszem był głównie zdefiniowany porządkowo w obozie narodowym, że ośrodek decyzyjny, ośrodek intelektualny, centrum mózgowe Polski powinno być wyłączone spoza wpływu czynnika zewnętrznego, obcego, no bo to jest nasza decyzja wewnętrznie jak gdyby ustalana, a nie, że jakieś siły będą jak gdyby rozstrzygać. A zewnętrznie to oczywiście można się układać ze wszystkimi. I ta polityka była polityką państwa niepodległego, co jest niezwykle istotne. Jeśli bierzemy pod uwagę różne siły polityczne, bo pamiętajmy, że zagrożenia rewolucyjne były, szczególnie zaraz po I wojnie światowej, bo ta rewolucja się przetaczała przez różne kraje Europy, nie tylko Rosję, ale przecież i Niemcy, to jednak u nas sam Piłsudski szedł w przeciwnym kierunku, mimo tego, że wywodził się z obozu socjalistycznego, a więc w dużym stopniu wytamował ewentualne radykalne trendy również pojawiające się w obozie polskich socjalistów. W związku z czym trzeba widzieć, sumować te wszystkie rzeczy. Naturalnie jest nieszczęściem, i to bym powiedział bardzo mocno, że w polskiej tradycji, polskiej świadomości narodowej wiele postaci się pamięta, natomiast wyparta najbardziej jest ta świadomość, czy tradycja, czy dziedzictwo polityki narodowej. To celowo było moim zdaniem robione, jeśli bierzemy pod uwagę, dlatego przypominamy szczególnie Dmowskiego, czy Obóz Narodowy i jego dokonania, ponieważ to jest praca gigantyczna, prowadzona przez dziesięciolecia. I pamiętajmy o tym, że zrywy takie jednostkowe, powstańcze, one miały swoje znaczenie, natomiast ostatecznie do niepodległości się idzie przez dziesięciolecia gigantyczną pracą. I wtedy, jeśli tak będziemy Polaków ustawiać w sensie politycznym, to w tej Polsce do czegoś dojdziemy. No, ale to w jakimś sensie trzeba widzieć to w pełnej palecie zjawisk, które się wówczas działy. I to ważna rzecz, jeszcze raz podkreślę, polityka polska okresu międzywojennego w wydaniu narodowym czy piłsudczykowskim była polityką suwerenną, co jest bardzo ważne, jeśli bierzemy pod uwagę definiowanie polskich celów na arenie międzynarodowej i wewnątrz.
Czyli jest zgoda, sporu nie toczymy, to są mężowie stanu.
Właśnie to była istota tego, że była pewna zgoda do pewnych rzeczy kardynalnych, prawda? Wszystkie w zasadzie poza komunistami opcje polityczne zgadzały się, że Polska musi być suwerenna decyzyjnie, że musi nastąpić wzrost polskiej podmiotowości na arenie międzynarodowej. No tutaj była pełna zgoda, pomimo też bardzo ostrych, a nawet brutalnych sporów politycznych, jakie wtedy miały, ale co do roli Polski, znaczenia Polski na arenie międzynarodowej w Europie, co do jej suwerenności, tutaj była, wydaje się, że była zgoda tych najważniejszych opcji politycznych w okresie II Rzeczpospolitej.
I kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Mili Państwo, pozwoliłem sobie zadzwonić, ponieważ bardzo ważny temat. Oczywiście mąż stanu dzisiaj to taki człowiek, który jest roztropnym człowiekiem. Dalekosiężnie patrzy. Roztropność to, jak ktoś już mądry powiedział, to oko duszy, które dostrzega daleki i piękny cel, na który chytrość jest ślepa. Pozwoliłem sobie zadzwonić, żeby zaakcentować może nie tyle męża stanu, co damę stanu. Mam na uwadze w tej chwili panią Helenę Paderewską i jej dzieło Biały Krzyż. Okoliczności, w jakich ten Biały Krzyż powstał. Prosiłbym o kilka słów, może dwa słowa ze swojej strony dodam, że Helena Paderewska wobec odmowy Czerwonego Krzyża, utworzenia filii Czerwonego Krzyża w Polsce, a dlaczego taka odmowa była? Ponieważ państwa polskiego nie było. To Helena Paderewska tworzy Biały Krzyż dla Polaków poszkodowanych w zaborze ruskim, pruskim i austriackim. Także ze swojej strony chciałem tutaj wejść w te spory, czy Dmowski, czy Paderewski ważniejszy. Wchodzimy w kółko i zaczynamy kręcić się w koło praktycznie. I kroczek dalej, Helena Paderewska, prosiłbym o kilka słów, a dzisiaj w Polsce takim naprawdę, człowiekiem, który to wszystko wytrzymuje, te wszystkie ataki na niego, to ja uważam, że mężem stanu jest niestety albo stety dr Tadeusz Rydzyk, ojciec redemptorysta, dzięki któremu się spotykamy, dzięki potworzy radio, prasę, media, szkołę. Proszę bardzo. Czego więcej potrzeba? Daj Boże nam więcej takich ludzi w Polsce. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Dziękuję panie Krzysztofie, pozdrawiamy serdecznie i przypomnienie tych osób, dziękujemy.
No pewnie nas pan rzeczywiście pogodził w tych różnych sympatiach. Ojciec Tadeusz Rydzyk i jego dzieło nas tutaj gromadzi i z pewnością, to już było podkreślane, to będzie rzecz w perspektywie lat jako dzieło wyjątkowe i myślę, że może i historycy kiedyś o nas napiszą i o naszych tych refleksjach dzięki temu dziełu. No to w tym sensie pełna zgoda.
Tak, to prawda. Ja powiedziałem dzisiaj na początku audycji, że wybory prezydenckie to jest właśnie takie wydarzenie, które nas skłania ku takiej refleksji nad tym, kto jest mężem stanu, kto na tej scenie politycznej, kto w tej polityce, kto w tej Polsce jest mężem stanu, a więc politykiem, który wyjątkowo troszczy się o Polskę, który ma jakąś wizję, który jest odpowiedzialny, który nie uprawia tylko gier partyjnych i nie walczy o sondaże politycznego poparcia. I myślę, że to, co dzisiaj, to, co w tej audycji powiedzieliśmy, te wszystkie uwagi, że one pozwolą Państwu lepiej to zrozumieć i pozwolą trochę tak bardziej zdrowo spojrzeć na politykę, co w niej powinno być ważne, a co jest w niej po prostu nieistotne i czego powinniśmy wymagać od polskich polityków. Myślę, że to refleksja, która przyda nam się, gdy za miesiąc będziemy szli do urn wyborczych po to, żeby wybrać polskiego prezydenta.
Męża stanu przyszłego.
Męża stanu.
Oby.
I to jest właśnie refleksja bardzo ważna w tym ważnym dla nas wszystkim momencie.
Kiedy natomiast będzie... już dzisiaj możemy powiedzieć, przygotować się na różne prowokacje, na różne zniechęcenia, na różne opluwania postaci, chociażby tego kandydata, o którym myślimy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest niestety w tym krajobrazie polskiej polityki obecnej, kiedy mówimy o takim deficycie tych mężów stanu i to też trzeba zauważyć.
No więc właśnie, tutaj ja jeszcze raz odwołam się do tego odczytania racji stanu. To ważne stwierdzenie, jakie tutaj padło. Być może któryś z tych kandydatów, którego tutaj obserwujemy, będzie tym właśnie politykiem, który tą rację stanu odczyta i stanie się za jakiś czas, kiedy będziemy mogli już na jego rządy, na jego dokonania spojrzeć z historycznej perspektywy, stanie się mężem stanu. Przynajmniej będziemy go za takiego uznawali.
Może, panie doktorze, będzie pan mógł powiedzieć, że pracowałem wspólnie z prezydentem Polski kiedyś tam. Współpracowałem.
To prawda.
Dziękujemy. I telefon jeszcze jeden, następny. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto z nami jest?
Stanisław z Lublina.
Kłaniamy się.
Ojca Janusza i gości w studiu.
Witamy.
No, jeżeli chodzi o te wybory najbliższe, to wiadomo, pan Duda, kandydat najlepszy i należy głosować na pana Dudę. Ale sprawa tak następna, późniejsza, jeżeli chodzi o prawicę, i bo będą wybory do Sejmu. No i teraz tak, w jaki sposób wyłonić tych następnych mężów stanu, jeżeli chodzi o rządzenie krajem. Jak wiemy, jest układ partyjny u nas w kraju, no i na przykład w PiS-ie, no trudno jest tam się wychylić, taka jest prawda, no musimy o tym też rozmawiać, no bo jaki jest wizerunek, załóżmy, PiS-u w mediach publicznych, no pan Błaszczak, pan Ryszard Czarnecki bardzo często występuje, pani Szydło, no Joachim Brudziński, no i moim zdaniem, no tu byłaby prośba do pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby przy różnych okazjach wychwytywać takie ciekawe osoby, żeby wyborcy poznawali w różnych dyskusjach politycznych i w mediach publicznych głównie też, żeby po prostu jak przyjdzie do czegoś, żeby była orientacja na temat danej osoby. Także tak uważam. No i taki jeszcze tutaj była taka definicja, jeżeli chodzi o wymogi odnośnie mężów stanu, tak, że powinien być to człowiek, który dla dobra Polski potrafi się porozumieć ze wszystkimi innymi tam politykami i dla dobra kraju. No to trzeba również wziąć pod uwagę, bo mam na myśli rozmowy niedokończone, które miały miejsce 2 lata temu, może 2,5, i był profesor Zybertowicz głównym gościem rozmów, a temat rozmów to był wyrzućmy z siebie nieudacznika. Taki był temat. No i tam było takie stwierdzenie dość istotne. No jeśli ktoś nie potrafi coś w tym stylu zorganizować wokół siebie ludzi, pochwycić ludzi i tak dalej, no to powinien jakoś zastanowić się nad tym. Także sprawa przyszłości. No wiemy, że po prostu no nie widać tak na razie na świeczniku takim politycznym w tych różnych audycjach telewizyjnych, bo ja oglądam TVP Info, no a głównie telewizję Trwam, nie widać właśnie. I nie ma chęci, nie ma takiego ukierunkowania, żeby po prostu, bo jak wychwycić tych ludzi, żeby po prostu ludzie się po prostu zapoznali, ewentualnie na przyszłość mieli rozeznanie. Także ja bym miał to i dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, panie Stanisławie, bardzo prosimy.
Proszę pana, no gnuśność, zbytek, brak hartu ducha i swawola kobiet, to wszystko nas tu trapi, jeśli bierzemy pod uwagę nasze życie społeczne i życie polityczne. Faktem jest, że jeśli bierzemy pod uwagę taki komentarz polityczny, bo rzeczywiście pan już wchodzi w pewien konkret, wydaje się, że wybory prezydenckie, które są przed nami, mają dwojakie znaczenie. Otóż po pierwsze rzeczywiście dają nam szansę wyboru głowy państwa, co od strony symbolicznej i realnej ma olbrzymie znaczenie. Natomiast po drugie dają dużą perspektywę do tego, ażeby te wybory parlamentarne, które się na jesieni mają odbyć, żeby nie odbyły się wedle scenariusza już powtarzanego któryś raz, mianowicie tego zamkniętego, domkniętego układu, który się tam zdefiniował poprzez Platformę, PSL, czy tam może jeszcze szerzej SLD i który, no jak widzimy, mi się wydaje, że w sensie też merytorycznym, jeśli bierzemy pod uwagę chociażby po wyjeździe Donalda Tuska, to jeszcze bardziej wydaje się poziom tej polityki w Polsce się obniżył, również w walkach frakcyjnych, już nie tylko partyjnych, ale i frakcyjnych, no wtedy daje to pewną perspektywę i w tym sensie ta mobilizacja społeczna jest wręcz konieczna. Faktem jest, że samo życie partyjne nie wyczerpie tej aktywności, bo ono z definicji jednak jest dosyć zamknięte. I tu trzeba absolutnie tej aktywności publicznej ludzi, również zorganizowanych poza ściśle tym życiem partyjnym, no bo opowiadam, ono ma i swoje patologie i ma i swoje potężne ograniczenia. Także wszyscy jesteśmy politykami, można powiedzieć.
Ja myślę, że polska polityka potrzebuje dzisiaj świeżości. Jeśli te wybory prezydenckie i wybory parlamentarne ugruntują dotychczasowy układ polityczny, to tak naprawdę odbiorą one Polakom nadzieję, zwłaszcza młodym Polakom, zmuszonym do emigracji w poszukiwaniu pracy i perspektyw za granicą. I to jest chyba niesłychanie ważne w perspektywie tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach, kiedy będziemy szli, wrzucając swój głos do urny w czasie wyborów prezydenckich i wrzucając swój głos do urny w czasie wyborów parlamentarnych. I wydaje mi się, że to jest taki bardzo ważny wniosek, jaki wypływa również z naszej dzisiejszej dyskusji.
I rozmowy ze słuchaczami.
I rozmowy ze słuchaczami.
Chyba w tym momencie na pewno dobrze jest już zakończyć nasze rozmowy. Nie dlatego, że temat się wyczerpał, czy nie mamy co mówić, ale czas nas tutaj pogania, a wiemy, że no, zmiana czasu tej nocy, więc ta noc będzie krótsza. Dziękuję panom profesorom za obecność i jest okazja, by pozdrowić kogoś. Zawsze to czynią goście. Nie wiem, czy ktoś z panem zechce.
To jest święta, idą, więc oczywiście swoją żonę i rodzinę, ale to z nimi się niedługo spotkam. Również tę rodzinę w Lipinkach gorąco chciałem pozdrowić i wszystkich drogich radiosłuchaczy.
Pan profesor Mieczysław Ryba i pan doktor Leszek.
A ja pozdrawiam swoją mamę, pozdrawiam cię mamo, pozdrawiam swojego tatę, bardzo ciepło, którzy są słuchaczami radia, i pozdrawiam mojego kuzyna, pana Tomasza Łysomirskiego.
No i też cieszymy się na te nowe książki, które pan redaktor też redaguje. Historia zakłamana, tak?
Nie. Historia zakazana.
Zakazana, przepraszam. Zakazana.
Historia zakazana.
I też mamy felietony pana historyczne. W każdy czwartek przed mszą świętą z Watykaną możemy się historii troszeczkę dowiedzieć, przypomnieć. To też jest bardzo piękne i ważne i dziękujemy za to. No i dziękuję za obecność dzisiaj przez te godziny. Mogliśmy rozmawiać, słuchać mądrych ludzi i też rozmawiać z naszymi słuchaczami. No i mieć nadzieję na przyszłość, że nie braknie nam mężów stanu. To też warto może modlić się jakoś, ale też i kształtować może. Pomyślmy, oni nie rodzą się przecież gdzieś w kosmosie, ani nie przychodzą gdzieś, tylko po prostu wychodzą z naszych rodzin, społeczeństwa, z naszych miast, miasteczek, niejednokrotnie nie jakichś wielkich centrów, prawda, naukowych, tylko tam, gdzie jest no, formacja, wychowanie religijne, także teraz wyśmiewane, ale prawda i tak się obroni, tak ufamy. Dziękuję bardzo naszym gościom.